Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Biohacking nie tylko. Ze mną jak zwykle wyjątkowy gość Paweł Strychalski. Cześć Paweł.
Cześć.
Paweł ma bardzo ciekawą historię, jeżeli chodzi o podejście swoje do zdrowia, bo zaczął od tematu sportu zawodowego, od koszykówki, którą też nawet niedawno jeszcze uprawiałem, oczywiście nie na takim poziomie jak Paweł. Potem przyszła diagnoza cukrzycy typu pierwszego i później kariera dietetyka i też zajęcie się swoimi tematami związanymi z glikemią. I ten temat sobie bardzo chętnie poruszymy, bo Paweł jako osoba z bardzo dużą wiedzą i doświadczeniem wie, jak poziom glukozy kontrolować niekoniecznie w zależności od insuliny, leków i z tego co wiem. Dużo tutaj rzeczy na sobie sprawdzałeś, jak ten poziom glukozy właśnie można tutaj kontrolować. Jakbyś chwilę opowiedział właśnie jeszcze zaczynając od samej kariery sportowej, koszykarskiej, jak to u Ciebie wyglądało? Jak wyglądało ta...
Sport profesjonalny, w moim zdaniu to bardzo, bardzo duże słowo. Ja bardziej o nim marzyłem i się gdzieś o niego może momentami ocierałem, grając gdzieś na drugim szczeblu. Czyli de facto jest w Polsce Ekstraklasa i pierwsza liga, tu miałem przyjemność występować w pierwszej lidze, czyli de facto to jest druga liga z nazwy pierwsza. I pewnie bardziej kochałem koszykówkę niż ona kochała mnie. Ale co zmienia fakt, że poświęcałem mi bardzo dużo czasu i w kategoriach młodzieżowych udało mi się też mieć sukcesy, znaczy mi z drużyną, czyli zdobyć i Mistrzostwo Polski kadetów i mieć medale Mistrzostw Polski juniorów. I faktycznie choroba przyszła w momencie, diagnoza przyszła w momencie, kiedy już de facto ja pewnie tego nie byłem świadomy, ale już raczej mała szansa, żebym był zawodowym koszykarzem przez duże Z, bo miałem 20 kilka lat, grałem gdzieś między pierwszą a drugą ligą, bez większych sukcesów, więc trochę wpadłem w taki tryb, że to był dla mnie styl życia, część treningów i diagnoza się przydarzyła, kiedy byłem trochę na rozwidleniu, bo już się zaczęło też życie zawodowe. Studiowałem też na tamten moment na Politechnice Gdańskiej, chcąc kontynuować historię rodzinną bycia inżynierem. Więc tych rzeczy bardzo dużo się nałożyło, takim, że był sport, który był dla mnie priorytetem, więc inne rzeczy schodziły na dalszy plan, a na dalszy plan przede wszystkim zeszła regeneracja, w tym sen. I jest wielce możliwe, że to odgrywało dużą rolę w tym, że zachorowałem. Nie mam czynników genetycznych, przynajmniej nikt wcześniej nie miał w rodzinie. Oczywiście czynniki genetyczne muszę mieć, które mnie predysponowały, ale na pewno nie były na tyle jawne, że w każdym pokoleniu w mojej rodzinie występowała cukrzyca typu pierwszego. Zresztą z tego, co mi wiadomo, to nie mam nikogo wcześniej w rodzinie, mimo że mam te typowe objawy, no i te przeciwciała, które były charakterystyczne, więc tej wątpliwości nie było. No i tak jak żywieniem zacząłem się interesować jeszcze przed tym, jak zachorowałem, zresztą już nie jestem najwyższy, więc wszystko chciałem optymalizować, w tym również żywienie. Przez większość życia chciałem mieć więcej mięśni i być silniejszym i szybszym, więc to hasło 30% to jest trening, 70% dieta na pewno gdzieś do mnie trafiało na pewnym etapie. Chociaż dalej nikt nie jest w stanie powiedzieć, na jakiej zasadzie ktoś wyliczył te 70 na jakieś 30, co nie zmienia faktu, że interesowałem się tym głównie pod względem takim, jak pozwolić sobie więcej jeść, aby budować masę mięśniową. Na tamten moment dla mnie żadnym nie było problemem, żeby przyjadać ilości, żeby tyć, wręcz w drugą stronę. No i po diagnozie jeszcze kontynuowałem swoją karierę i też to były początki koszykówki 3x3. I pierwszy Mistrzostwo Polski udało mi się zakwalifikować, jeszcze będąc zdrowym, i zdobyć złoty medal. To było w 2000 bodajże 11 roku. W 2012 już ta rywalizacja była dużo większa, bardziej popularna była koszykówka 3x3, czyli ta tak zwany potocznie streetball. W roku 2013 już po diagnozie udało się powrócić po złoty medal. I to zdanie był taki bardzo, bardzo duży sukces, bo to było raptem 4 czy 5 miesięcy po diagnozie i pamiętam, że jak widziałem swoich kolegów z drużyny świeżo po diagnozie, to po wyjściu ze szpitala miałem problem, żeby wejść na drugie piętro, nie mając zadyszki, Oczywiście też tylko chodziło, to była kwestia tego, że byłem wyniszczony po tym znacznym niedoborze insuliny przez dłuższy czas. Ale by było to takie, dla mnie taka chwila, która pewnie, gdyby nie światło, to by widać, że łezka wokół mi się przy tym kręci. Ale wtedy sobie zdałem sprawę, że to już koniec. I to nie tylko z takich powodów, że już więcej w koszykówce nie osiągnę, ale że sport, który wymaga bardzo, ale to bardzo dużo zaangażowania, czyli jest priorytetem, wszystko się do niego dostosowuje, to nie współgra ze zdrowiem takim długofalowym i też z kontrolą glikemii, więc też jak sobie spojrzymy na sportowców na wysokim poziomie, sprzętu po pierwszego nie ma koszykarzy, którzy grają na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Ja znam jeden przypadek, który swego czasu, jeśli ktoś jest fanem NBA z lat 90, był Jared Dudley. To był taki gość od brudnej roboty. Można go kojarzyć, że on często miał starcia z Dennisem Rodmanem, więc lubili się prać, mówiąc kolokwialnie, pod koszem, emanować swoją masą mięśniową. A taki dla mnie przykład, który mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni, ale na chwilę obecną jest Adam Morrison, który po pięknej karierze uniwersyteckiej został wybrany z drugim numerem draftu, czyli no, top topów. Ale zagrzał bardzo krótko w NBA i właściwie po kilku sezonach, które można powiedzieć, że był w składzie, ale nie był istotną częścią drużyny, mimo że zapowiadał się na rewelacyjnego zawodnika, to został asystentem. I właściwie to są przypadki, które w NBA, czyli w koszykówce na najwyższym poziomie, trochę są dobrym odzwierciedleniem tego, jak to jest trudne, no, jak na ten moment nieosiągalne. Czyli nie mamy nikogo, kto z takim zaburzeniem by trenował w tak złożonym sporcie, bo są w innych sportach, ale które też mniej logistycznie wymagają pewnie przygotowania. Jest więcej rzeczy łatwiejszych do kontrolowania, bo podczas gry jest trudna kontrola glikemii. To jest jeden z powodów. Chociaż teraz pewnie jest to łatwiejsze dzięki CGM-om, o którym jeszcze będziemy mówić.
A jakie były objawy, jakie były samopoczucie, czy coś się stało, jeżeli chodzi o to, że podejrzewałeś w ogóle, że coś się dzieje, że zacząłeś się diagnozować, czyli gorzej się czułeś, były jakieś problemy zdrowotne, jak wyglądają w ogóle objawy cukrzycy typu pierwszego? Bo to też, jakbyś jeszcze też wyjaśnił w ogóle, czym się różni cukrzyca typu pierwszego i typu drugiego. No i też kiedyś często się mówiło, że cukrzyca typu pierwszego dotyczy bardziej dzieci młodszych, a tutaj już byłeś dorosłym człowiekiem, tak? I taka diagnoza wyszła, co też nie jest najbardziej typowym objawem czy wiekiem rozpoczęcia takiej choroby.
Cukrzyca nie ma znaczenia, czy jedynka, czy dwójka, czy lada, czy też MODI, czyli związana z pojedynczymi głównie genami. Charakteryzuje się tym, że jest zaburzony transport glukozy do tkanek, do komórek. I w cukrzycy typu pierwszego jest to bezwzględny niedobór insuliny, czyli hormonu, który znaczy może nie, czy transportuje, ale umożliwia komórkom wchłonięcie glukozy do siebie. I w przypadku cukrzycy typu pierwszego dochodzi do autoagresji, czyli układ odpornościowy z powodów takich, że zaczyna postrzegać komórki beta-trzustki, czyli komórki produkujące insulinę, jako wroga, zaczyna je niszczyć, czyli nie ma tych komórek, które produkują insuliny, więc komórki nie mogą korzystać z insuliny, bo jej nie ma. No i tutaj leczenie jest przede wszystkim podawanie insuliny. Też żywieniowo można na to w pewien sposób działać i ograniczać podawanie insuliny, ale no tutaj od początku już się stosuje insulinę w formie iniekcji. Czyli mówiąc bardzo prosto, cukrzyca typu pierwszego to jest bezwzględny niedobór insuliny i tam trzeba podawać insulinę w zależności od tego, co jesteśmy w stanie wykonać z dietą, ale pewne ilości, czy to krótko, czy długo działające, i w zależności jakie też metody iniekcji, czy to będzie przez pompę, czy to będą przez peny, będzie tą insulinę trzeba podawać, aby utrzymywać normoglikemię. W przypadku cukrzycy typu drugiego jest to względny niedobór insuliny, bo tam jest bardzo dużo insuliny, przynajmniej na pierwszym etapie, ale komórki nie są w stanie z niej korzystać. Czyli można to porównać do magazynu, który jest wypełniony po brzegi i przychodzi kurier i mówi, że ma jeszcze jedną paczkę, którą tam włożyć, a magazynier mówi, no super, że ją masz, ale ja nie mam miejsca. Jakby tutaj widzisz, jest wszystko pod sufit, ja nie jestem w stanie drzwi otworzyć. I ten pełny magazyn to jest komórka głównie adipocytów, czyli komórek tłuszczowych, u osoby z cukrzycą typu drugiego i ona, mimo tego, że ma nadmiar insuliny, to po prostu ta insulina nie jest w stanie zrobić nic, bo magazyny są pełne. No i tam postępowanie jest następujące, aby te magazyny delikatnie uszczuplić, czyli żeby tam zrobić troszkę miejsca, żeby posprzątać, zrobić jakąś reorganizację, ale głównie wyrzucić to, co jest niepotrzebne. Czyli przekładając to na organizm ludzki, trzeba spalić to, co jest wewnątrz komórki. Dzięki temu to, co będzie pływało we krwi, może tam wejść i to podejście też już jest w medycynie, bo te pierwsze leki w cukrzycy typu drugiego, one celowały, czyli te pochodne sulfonu mocznika, one celowały, żeby zwiększać ilość insuliny i to nie przynosiło żadnej korzyści, to nie był problem, że tej insuliny jest za mało i było za dużo, tylko komórki nie były na nią czułe. Już te leki, które są obecnie stosowane, czy to będzie metformina, czy to będą Ozempic, Trulicity, czyli analogi inkretynów, hormonów jelitowych, GLP-1 głównie, glukagonopodobnego peptydu jelitowego, one nie działają za bardzo na wytwarzanie insuliny, one działają na wrażliwość insulinową, czyli żeby te komórki były bardziej skore na reagowanie z insuliną, też wpływają na mechanoreceptory, czyli mniej się po prostu chce jeść, co powoduje deficyt i tym samym uszczuplanie tej tkanki tłuszczowej, ale też powodują to, że wątroba jest mniej skora do tego, żeby produkować glukozę z niecukrów, czyli z glicerolu, z mleczanu czy z niektórych aminokwasów. I to też ma takie korzystne działanie, no bo insulina w wątrobie ma mówić, jest sygnałem stop. Czyli jeśli wątroba reaguje na insulinę, to jest dla niej sygnał do magazynowania. Jeśli ona na nią nie reaguje, czyli ona, pomimo że insulina jest bardzo, bardzo wysoko we krwi, ale wątroba tego nie widzi, to ona ciągle produkuje glukozę w procesie glukoneogenezy z racji tego, że dla niej tego sygnału tam nie ma. Pomimo że insulina jest w dużych stężeniach. I metformina między innymi też działa, że ona blokuje ten proces glukoneogenezy, więc większość tych leków, które się pojawiają, one już nie celują cukrzycy typu drugiego, ten mechanizm, aby zwiększać stężenie insuliny, ale powodują to, żeby na jakimś etapie tą insulinę usprawniać jej efektywność jej działania, albo też działają bardzo bezpośrednio, czyli te leki flozynowe, czyli inhibitory SGLT2, one powodują, że więcej się wydala tego z moczem, więc one już działają bardzo protomechanicznie. Jest za dużo we krwi, to wydalmy to w najprostszy możliwy sposób. Więc to jest ta różnica między jedynką a dwójką, a jeszcze jest, tak jak wspomniałeś, to takie rozpoznanie dziecięca i wieku dorosłego i kiedyś ono było prawdziwe. Teraz coraz więcej osób w wieku dorosłym zaczyna chorować na cukrzycę, która z racji wieku byśmy określili ją jako cukrzyca typu drugiego, ale wszystkie objawy mają raczej w kierunku typu pierwszego i są przeciwciała. I więc moglibyśmy ją sklasyfikować jako jedynka, czyli cukrzyca o podłożu autoimmunizacyjnym. Z racji, że ona się rozwija wolniej, no to już ma też swoją nazwę LADA, czyli tak zwana insulina o podłożu autoimmunizacyjnym w wieku dorosłego, w pierwszym etapie lekami takimi jak w cukrzycy typu drugiego, pomimo że ona ma podłoże tak samo jak w cukrzycy typu pierwszego, tylko że ona bardzo wolno się rozwija. Jak wspominałeś o objawach, to większość objawów, jeśli dzieci chorują, to jest bardzo szybka utrata masy ciała. Ja schudłem 12 kilo. Ciężko powiedzieć w jakim okresie, ale jak widziałem osoby, których nie widziałem 2 miesiące, to one od razu o tym wspominały. Potrafiłem wypijać, ciężko mi na to określić, ale mówimy 6-8 litrów napojów i tak jak nigdy nie spożywałem napojów słodkich, to spożywałem ich na potęgę w tamtym okresie. Czyli to jest ten taki paradoks, że bardzo dużo jest glukozy we krwi, ale ona pływa we krwi, a komórki dalej dają sygnał, że są niedożywione, więc mózg ma sprzeczne informacje, więc mówi, okej, okay, dostarczali tą glukozę. Dla mnie takim najbardziej to pamiętam, jak jechaliśmy, ja na szczęście nie prowadziłem, ale mówię, że nie jestem w stanie przeczytać rejestracji, która jest centralnie przed nami. Czyli byłem tak odwodniony, że ciało szkliste tak już nie przesyłało sygnałów, jak powinno. I no, osoba, z którą jechałem, powiedziała, to jakby musisz zdecydowanie iść się zbadać. Następnego dnia poszedłem rano oddać krew. No już po kilku godzinach dzwonili do mnie, czy choruję na cukrzycę typu pierwszego. Na tamten moment powiedziałem nie, no ale już wtedy byłem diabetykiem.
Okej. To i teraz, jeżeli chodzi o dietetykę, no bo tutaj musimy to poruszyć i też wielokrotnie wspominałeś, czy w rozmowach prywatnych, czy też widziałem ostatnio w relacjach, że są metody różne kontrolowania poziomu glukozy we krwi w cukrzycy typu pierwszego. No bo wiadomo, insulina jest tutaj jakby podstawą, ale wiem, że też węglowodanowymi dietami, czy być może keto, można tą stabilizację osiągnąć być może bez insuliny lub z mniejszą ilością insuliny. Ale wiem, że też w ogóle pisałeś, że świetnie u ciebie glikemię kontroluje ekspozycja na zimno, czy morsowanie, co jest w ogóle też bardzo ciekawe. Pamiętam, że kiedyś też morsowaliśmy, ty nawet morsowałeś po dłuższych postach, po 24 godzinach, wchodząc normalnie z rękoma, wszystko zanurzając, co jest, uważam, że takim poziomem bardzo wysokim, bo ogólnie jedzenie, wiadomo, nasila termogenezę, jest dużo łatwiej wytrzymać w wodzie po posiłku niż przed posiłkiem.
Przed posiłkiem.
Więc jak te
Więc
wszystkie
jak te wszystkie
rzeczy
inne
inne, i
rzeczy
dietetyczne, i pozadietetyczne tutaj wspierają poziom glukozy we krwi? No i też powiedz, czy stosowałeś na początku CGM, właśnie urządzenie do stałego poziomu, mierzenia poziomu glukozy we krwi, czy to bardziej był glukometr, jak to wyglądało w tamtych czasach?
Na tamten, czyli zaczynając od końca, CGM to jest w miarę świeże urządzenie, więc ja go nie stosowałem na początku. A nie wiem, czy on był, jak był powszechnie dostępny, to musiała być cena na tyle zaporowa, że to mi nawet nie przeszło przez myśl, że to jest realne na tamten moment. Teraz jest dostępny właściwie w bardzo prosty sposób, można też powiedzieć, że przystępny. Jak ktoś choruje na cukrzycę, jest to też refundowane. Ale wracając do Twoich pierwszych pytań, no dieta ma tutaj zdecydowanie bardzo, bardzo duży wpływ. Trzeba wspomnieć o jednej ważnej rzeczy, że trzustka produkuje insulinę u zdrowych osób i ona głównie trafia do wątroby. Czyli żyłą wrotną, 3/4 tej insuliny zostaje w wątrobie, jeśli wszystko działa odpowiednio. W przypadku wrażliwości, pogorszonej wrażliwości wątrobowej, insulina może być w większej ilości przez wątrobę wyrzucana. Jeśli pozostałe tkanki są wrażliwe, dajmy na to jajniki, no to pod wpływem insuliny będzie powstawało więcej testosteronu i zmierzam do tego, że to jest czynnik, który jest jednym z patomechanizmów na przykład zespołu policystycznych jajników. Dlaczego o tym mówię? Bo jeśli podaje się insulinę w przypadku cukrzycy, to nie trafia głównie do wątroby, to trafia wszędzie indziej. Więc im więcej tej insuliny wrzucimy do krwiobiegu, a w pierwszej kolejności wezmą ją mięśnie, które są niesamowicie egoistyczne, czyli one nie zastanawiam się, czy jak one wezmą więcej glukozy, to dla mózgu zostanie. One trochę, jak to mięśnie, sportowa rywalizacja, one biorą wszystko i jeńców nie zostawiają. I to jest jeden z powodów, dla którego dużo więcej widzimy przypadków hipoglikemii, nawet w cukrzycy typu drugiego, jeśli osoba zaczyna się ruszać i zaczyna przyjmować insulinę w formie niej. I to jest powód, dla którego diety z ograniczeniem węglowodanów mają swoją dużą korzyść w stabilizacji, a to wynika z prostego powodu. Im mniej będzie insuliny, tym mniejsze będą skoki. Czyli jeśli ktoś poda sobie 5 jednostek insuliny i niech każda jednostka obniża, dajmy na to, o 30 mg w decylitrze, czyli to jest różnica 150 mg w decylitrze, je na to odpowiedni posiłek, czyli przeliczy odpowiednią ilość jedzenia na to, co będzie, czyli insulinę przeliczył na to, co będzie jadł, to dajmy na to, troszkę więcej się porusza, czyli nie wiem, pójdzie na spacer, albo będzie coś niekontrolowanego, przyjdzie kurier, który każe mu zbiec i wnosić jakąś dużą paczkę, i to było nie do przewidzenia, jest bardzo duże ryzyko tego, że ta glikemia spadnie, choć z drugiej strony to ryzyko może być też w drugą stronę, że jeśli pomyślisz, że pójdzie na spacer, a potem zje obiad, pomyślisz, a jednak się zdrzemnę, a podał insulinę, jakby ten uwzględniając ten spacer, to pójdzie to w drugą stronę. Czyli w hiperglikemię nadmierne stężenie. Ograniczenie węglowodanów pozwala używać mniej insuliny i przez tym te wartości będą bardziej stabilne, mniejsze ryzyko hipo i hiperglikemii. I to nie jest tak, że ja to sobie mówię i to nie jest poparte niczym, bo to ewidentnie widać, chociażby szwedzkich badań jest bardzo dużo, Szwedzi jako pierwsi zaczęli bardzo, bardzo to promować. Diety wysokotłuszczowe, niskowęglowodanowe albo się kojarzą jako coś, co wybawi ludzkość, albo z drugiej strony jako najgorsze zło, które właśnie zatyka światło naczyń i serce już jest w katastrofalnej pozycji. A prawda pewnie leży gdzieś po środku, bo zależy od jakości jedzenia, od tego, jak jesteśmy dostosowani. I też dieta niskowęglowodanowa to jest takie określenie właściwie, do którego nikt się nie przyznaje, bo 100 gramów węglowodanów to dla osób, które są za modelem wysokowęglowodanowym, to mówią, że to nie jest wysokowęglowodanowa dieta. Dla osób z keto, to mówią, że to jest już bardzo dużo i właśnie do tego nikt się nie przyznaje. Ale czy to jest złe rozwiązanie? Dla kogoś, kto spożywał 250 gramów węglowodanów w skali dnia, zejdzie do 100, on zobaczy realną poprawę w glikemii. Jeśli oczywiście odżywczość diety będzie taka sama, albo się nawet poprawi, to jeszcze będzie lepsze. I tutaj badania szwedzkie też są bardzo ciekawe, bo one nie wchodziły w aż takie duże ekstrema. Czyli tam nie było, że ktoś chodził z 300 do 30, czyli z takiej diety, dajmy na to, z normalną podażą węglowodanów 300 gramów dla osoby w miarę aktywnej do 30, a oni schodzili właśnie do 250 do 100. Czyli takie, że jesteśmy w stanie elastycznie podejść do pewnych kwestii, coś wyeliminować to na pewno, ale to też nie jest tak, że nie, że musimy sobie odliczać, czy jak dokroimy sobie jeszcze plasterek pomidora i dodamy do tego trochę więcej cebuli, czy już będzie to ponad to nasze założenie. Więc to
Przepraszam, a teraz
zawsze
mówisz.
warto rozpatrywać w takich kategoriach, co jestem w stanie zrobić i co do czego jestem w stanie przejść, ale ja też ze swojej pracy widzę, że te ograniczenia w większości węglowodanów są bardzo, bardzo korzystne. I tutaj jedyne jest pytanie, jak bardzo, ile ta osoba jest w stanie spożyć, aby czuć się komfortowo i żeby widzieć też realną poprawę w glikemii.
Ale tu mówisz teraz tylko o osobach chorych, czy też o osobach zdrowych? Bo czy to ma też przełożenie na osobę zdrową?
I no tutaj wchodzimy już w bardziej spersonifikowane zalecenia. Czyli jeśli osoba jest bardzo wysportowana i umięśniona, to myślę, że dla niej ograniczenie węglowodanów przyniesie bardzo często więcej szkody niż pożytku. Choć jakby nie mówię, że zawsze, ale w przypadku osób, które metabolicznie nie są zbyt sprawne, czyli ta wrażliwość insulinowa jest niezbyt na optymalnym poziomie. Albo już nawet są podejrzenia takie, że ta cukrzyca typu drugiego już będzie pukała, bo można powiedzieć, że jest normoglikemia, jest insulinooporność, czyli jeszcze jest normoglikemia, ale bardzo dużo insuliny. I ten stan, jeśli jest niezaadresowany, to po czasie insuliny będzie potrzebna coraz więcej, coraz więcej. Glukoza będzie wzrastała, wzrastała, aż dojdzie do punktu, który jest kryterium odcięcia, czyli cukrzyca typu drugiego staje się faktem. Tych punktów odcięcia jest kilka. Obecnie to może być hemoglobina glikowana, poziom glukozy natrzo też jest jednym z tych kryteriów, czy też po obciążeniu w teście glukozowym, czy w obojętnie jakim momencie dnia zmierzona glukoza też może dawać ten sygnał. Ja nie lubię ogólnie tego podziału, bo jeśli ktoś ma natrzo 124, to jest osobą z nietolerancją węglowodanów, a 126 to już jest cukrzyca typu drugiego. Wiadomo, że ten punkt odcięcia musi być, ale w takim postępowaniu to i tak ta osoba musi zmienić całkowicie prawdopodobnie podejście do jedzenia i do, może nie całkowicie, ale musi bardzo, bardzo go zmienić. Więc dla mnie de facto większego znaczenia nie ma, czy ktoś ma 123 czy 126, bo moje postępowanie będzie podobne i cel będzie taki sam. Czyli optymalizacja glikemii prawdopodobnie wizualnie, żeby obwód talii spadł, to będzie podstawowe, łatwe i proste do mierzenia. Wracając do swojego pytania, CGM-y, czyli jakbyśmy to monitorowali, tu u osób zdrowych, jak mam triatlonistów, kolarzy, u nich, co by nie zjedli, to jest bardzo, ale to bardzo mały wzrost na CGM-ach, choć poza sezonem on się zdarza duży. Więc to też trzeba rozgraniczyć. Jak osoba jest aktywna, ja bym raczej aż tak bardzo się nie zastanawiał, czy tych węglowodanów jest mniej czy więcej, tylko czy jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednią ilość kalorii dla tej osoby. Jeśli mówimy o osobach z zaburzeniami już, czyli osobach z podejrzaniem insulinooporności, w pewnym etapie ograniczenie węglowodanów może być korzystne, ale warto mieć na uwadze, że jeśli to będziemy przeciągali, czyli będziemy bardzo długo na diecie wysokotłuszczowej, niskowęglowodanowej, to może dojść do takiego paradoksu, że potem ta wrażliwość insulinowa będzie coraz gorsza, no bo narząd nieużywany zanika, mechanizm nieużywany zanika i organizm będzie miał problem, żeby odpowiednio ulokować tą glukozę w komórkach, no bo nie dostaje jej na co dzień. Więc to też trzeba wrzucić to w ramy czasowe, określić się, co jesteśmy w stanie wrzucić, bo równie dobrze na dietach wysokowęglowodanowych to można odkręcać. To jest pewnie trudniejsze do realizowania w ciągu dnia dla większości osób, ale jest to do zrobienia, ale też trzeba brać, no głównie tą rzecz, że jeśli ktoś wchodzi na dietę ketogeniczną, i myśli, że poprawi mu to wrażliwość insulinową, to nie musi być prawda. To może być prawda, jeśli potem wprowadzi się odpowiednie dalsze kroki, ale to może też być tak, że potem de facto wyjdzie w gorszej sytuacji niż na początku wchodzi.
A jeżeli chodzi o, a tutaj jeszcze może do aktywności, no bo tutaj jakby wyjaśnimy, że aktywność, co ja też właśnie widziałem jakby CGM, to mi to wyjaśni, bo wiadomo w badaniach to jest jakby gdzieś tam mocno potwierdzone, ale to, że aktywność fizyczna wręcz najlepiej reguluje poziom glikemii, to trzeba było zobaczyć najlepiej na sobie, bo to naprawdę wtedy zmienia, uważam, perspektywę w ogóle tego, jak aktywność fizyczna jest ważna, no i uważam też, że aktywność fizyczna jest najważniejsza pod względem ogólnego zdrowia czy długowieczności, co jeszcze sobie poruszymy, ale czy można powiedzieć, że aktywność fizyczna może kontrolować poziom glukozy we krwi niezależnie od insuliny?
Zdecydowanie. Mamy ten szlak niezależny od insuliny, właśnie o którym wspomniałeś, czyli mamy dwa mechanizmy, żeby glukozę ulokować w komórkach. Pierwszy to jest zależny od insuliny. No, w przypadku insulinooporności, cukrzycy typu drugiego, czy cukrzycy typu pierwszego, nie chcemy go nadwyrężać, no bo albo będzie za dużo insuliny, albo będzie trzeba jej za dużo podać w formie iniekcji, więc też ryzyko niepożądanych zdarzeń będzie wzrastać. Drugi, to jeśli mięsień pracuje, i to nie musi być, tak jak wielu osobom się wydaje, musi być coś bardzo intensywnego, hipotetyczna sytuacja, jemy teraz jakikolwiek posiłek, z jakąkolwiek ilością węglowodanów i jemy go i dalej rozmawiamy i siedzimy, to glikemia prawdopodobnie wzrośnie, strzelam, jest posiłek bardzo obfity, do 180. Analogiczna sytuacja, klonujemy siebie, też jemy ten posiłek, ale w momencie ostatniego kęsa, idziemy od razu na spacer, to ta glikemia prawdopodobnie pozostanie na bardzo podobnym poziomie jak przed, może delikatnie wzrośnie, też w zależności od intensywności, jak szybko będziemy szli, co jedliśmy wcześniej, jaki jest nasz ogólnie status metaboliczny, ale na pewno będzie istotna poprawa. I to wynika z tego, że mięsień jak pracuje, one napływają tam jony wapnia i te jony wapnia aktywują również ten czynnik GLUT4, czy ten transporter glukozy, podobnie jak z nim robi insulina. I dzięki temu, niezależnie od insuliny, ten przenośnik glukozy będzie ze środka komórki, z miocytów czy z adipocytów wychodził na zewnątrz i będzie pobierał glukozę, co dla nas jest bardzo korzystne, bo będzie to powodowało to, że nie dojdzie do wzrostu, nadmiernego wzrostu glikemii, a u osób, które mają predyspozycję do hiperglikemii, to też będzie temu przeciwdziałało. Więc aktywność fizyczna naprawdę to jest najlepszą rzeczą i ja u osób z cukrzycą typu drugiego bardzo to już długo stosuję i egzekwuję. I to jest rzecz, która jest banalnie prosta. Nawet coś takiego jak, miałem pana, który też miał dostęp do urządzenia, które mierzył mleczan. Jego syn trenował triatlon, więc nie było dostępu. I też według protokołu Petera T robiliśmy tak, że wchodził na rowerek stacjonarny i pedałował, troszkę wyżej ten mleczan wychodził, niż byśmy docelowo to chcieli, ale on też chorował na cukrzycę drugiego, więc już na wstępie miał podwyższone. Ale staraliśmy się nie przekroczyć 3 minimoli i ten marker był dużo bardziej dla nas wiążący niż glikemia. Okazało się, że jak nie przekraczał tego, to ta glikemia u niego nawet po posiłkach, które, no, umówmy się, dla nikogo nie były zdrowe, bo zdarzało się, że wpadał mu tam złe rzeczy. On wsiadał i to było rozwiązanie, które było dla niego i proste, i w miarę przyjemne. I też miał takie uczucie spełnienia, ale też, co ważne, powiedział, że takiego kontaktu z synem to dawno nie miał, no bo mieli jakby wspólną zajawkę, trochę się też fizjologią wysiłku zainteresował. I wracając do tego wysiłku fizycznego, to jedzenie jest w stanie bardzo dużo zmienić, ale jedzenie nie zawsze będzie idealne. Ale ten, żeby planować spacer chociażby po jedzeniu, żeby planować tak, że jak mam psa, żeby zjeść, idziemy, wyrzucić śmieci, cokolwiek, wszystko lepsze niż siedzenie, to może być nawet prace domowe. To naprawdę nie musi być nic intensywnego. Nawet optymalnie, byśmy teraz rozmawiali, to żebyśmy chodzili. Co też jest pewne rodzaje, jak ktoś dużo spędza czasu na rozmowach telefonicznych, chodzenie po pokoju. Więc aktywność fizyczna zdecydowanie jest tym, co potrafi znacznie ułatwić życie i to nie musi być aktywność fizyczna, jak wiele osób myśli, że to trzeba karać na siłownię, crossfit czy biegać maratony. To te podstawowe, małe rzeczy, które z nazwy możemy nazwać jako spontaniczne, ale jak już są planowane, to już nie są spontaniczne, ale i tak będą skuteczne.
Tutaj to, bo dużo tematów i rozmawiamy już pół godziny, a z tematu glikemii nie wyszliśmy jeszcze gdzieś, nawet w połowie nie jesteśmy, ale jeżeli chodzi o mało intensywną aktywność, no to ona, tak jak mówiłeś, będzie, spacery będą obniżać poziom glukozy, ale jak to wygląda, jeżeli mamy na przykład koszykówkę, tak, czy bardzo intensywną glikemię, i też w kontekście na przykład cukrzycy typu pierwszego, podejrzewam, że tutaj w ogóle też to może być dosyć problematyczne, tak?
To są stara teoria wspominała o tym, że trening, który jest tlenowy, to czyli dajmy na to, idę biegać, jestem w stanie przez cały ten czas artykułować to, co chcę, ewentualnie by zauważył, że mam delikatną zadyszkę, ale wszystko by było zrozumiałe. To jest moment, kiedy mięśnie bardzo są skore do tego, żeby wchłaniać tą glukozę, ale nie wyrzucają też żadnych informacji do krwiobiegu, że dochodzi do hipoksji, czyli że one nie są w stanie spalać kwasów tłuszczowych. A jak do tego nie dochodzi, to wątroba jest w takim stanie, ok, wszystko jest ok, ja nie muszę pracować. Funkcją wątroby jest zabezpieczyć pozostałe tkanki komórki w niezbędne rzeczy im do życia, między innymi w glukozę. Jeśli bym pod koniec tego biegu zaczął biec bardzo intensywnie, tak żebym już mnie odcinało, mięśnie by mnie paliły, to te mięśnie wysyłałyby takie, można powiedzieć, race, czyli że dochodzi do niedotlenienia, do tak zwanej hipoksji, a jak dochodzi do niedotlenienia, to głównym substratem do pozyskiwania energii jest glukoza. I wtedy co robi wątroba? Wątroba wtedy, ok, one już są na wyczerpaniu, to ja wyrzucam im tą glukozę i ona wzrasta we krwi. W przypadku, jeśli u zdrowej osoby ona sobie to zrównoważy, czyli tam mała ilość insuliny pewnie zostanie zrekompensowana i będzie w miarę normoglikemia, może delikatnie wzrośnie. Więc tam pewna ilość glukozy insuliny przy intensywnych wysiłkach jest potrzebna. W przypadku cukrzycy typu pierwszego, tu się zaczyna robić problem, bo mięśnie dają ten sygnał, wątroba ją wyrzuca, ale nie ma mechanizmu, który pozwoli ją ulokować, bo ten GLUT4, jakby on wtedy też działa. Ale on nie działa aż tak sprawnie i ta insulina jest tym takim małym pstryczkiem, który pozwala efektywnie to wykorzystywać. Dlatego są też takie strategie w cukrzycy typu pierwszego, że przed bardzo intensywnym wysiłkiem podaje się bardzo małe ilości insuliny. W przypadku większości osób to będzie pół jednostki czy jednostka i to pozwala właśnie zrekompensować ten wyrzut. Problem jest, jeśli ktoś wchodzi na siłownię przed bardzo intensywnym treningiem i przez pierwsze pół godziny zaczyna sobie gadać, albo gdzieś tam raczej robić jakieś selfie czy innego rodzaju rzeczy, ale jeśli ktoś zaczyna od rozgrzewki i już zaczyna się ten trening w właściwym momencie, kiedy podaje insulinę, to jest bardzo korzystne rozwiązanie. Zawsze lepiej zaczynać od małych dawek i ewentualnie doprowadzić do hiperglikemii, czyli że ten cukier wzrośnie i następnym razem wykorzystać tą informację, bo dużo większym problemem jest hipoglikemia, czyli niedocukrzenie w krótkim okresie czasu niż nadmiar glukozy we krwi. Oba są toksyczne, tylko że nadmiar powoduje w skali lat problemy. Hipoglikemia może spowodować, że ktoś zemdleje, jeśli będzie, dajmy na to, nabieżni, czy nie wiem, będzie się wspinał, no to może się bardzo, bardzo źle skończyć. Dlatego jak mamy jakiekolwiek obawy, lepiej podać mniej, wpisać to do naszego zeszyciku i ta baza danych potem pozwoli nam to lepiej dobrać. Ale tak, im bardziej ten wysiłek jest intensywny, tym hormony stresu będą produkowane. One są właśnie sygnałem do tego, żeby aktywować zapasy, które mamy w sobie, między innymi też glukozę. Więc też trzeba rozgraniczyć, że jeśli po dużym posiłku to byśmy poszli biegać interwały, to abstrahując od tego, że moglibyśmy zwrócić treść żołądkową dosyć szybko po obfitym posiłku, no to też to może się wiązać z tym, że cukier będzie wzrastał właśnie nie tylko z racji posiłku, ale z racji tego też, że wątroba będzie chciała zabezpieczyć komórki mięśniowe przed tym, żeby one dalej miały paliwo do wykonywania swojej pracy. Więc to, jaki to jest rodzaj wysiłku, ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Druga teoria też mówi o tym, czy robimy to na pusty żołądek, czy nie. Czyli w cukrzycy typu pierwszego jest piękna praca profesora Michaela Riedla, który mówi, że na pusty żołądek dużo bardziej glukoza wzrasta i to prawdopodobnie jest związane z tym, że tych hormonów stresowych, jak go trochę spłycę do kortyzolu, jest więcej, jak długo nie jemy i to powoduje uwalnianie tych zasobów. I posiłek może spowodować, że ten kortyzol delikatnie będzie obniżony. I to jest też nowa w miarę koncepcja, ona też wynika z tego, że mam do tego narzędzia, czyli CGM. Kiedyś jak byliśmy tylko na glukometrach, było to bardzo trudne do monitorowania i obserwowania w czasie rzeczywistym, jak w krótkim okresie czasu to się zmienia.
To teraz już kończąc temat tej kontroli glikemii, jeszcze te dwie rzeczy chciałem się zapytać o morsowanie, jeszcze jakbyś też do tego wrócił, ale jeszcze zanim do tego, to pytanie o tak zwany bonking, czyli jeżeli robimy sobie jakąś tam dłuższą aktywność, no tlenową powiedzmy, czyli po prostu biegniemy, czy jeździmy na rowerze dłuższy czas, no to jest ta tak zwana ściana, czy ten poziom glukozy po prostu może spaść, co też w ogóle u siebie doświadczyłem przy wielu dłuższych wysiłkach. Czyli no można powiedzieć, że nawet często jeżeli jemy żele, czy tam jakieś rzeczy w trakcie, jeżeli nie jesteśmy dobrze załadowani węglowodanami, czy ten po prostu czas wysiłku jest bardzo długi, to ten poziom glukozy spada naprawdę nisko. Ja nawet osiągnąłem jakieś tam wyniki rzędu, bo osiągnąłem, to źle powiedziane, ale spadła mi glukoza nawet do poniżej 50 podczas wysiłku. I to też w ogóle był taki sygnał, żeby przestać, tak? Bo gdybym nie miał takiego czytnika, no to pewnie gdzieś tam bym kontynuował, być może z jakimiś tam konsekwencjami. Ale co się wtedy dzieje, jeżeli ta glukoza nam spada, no chociażby poniżej 70, tak, lub nawet bardziej, co też jakby zdrowych osób po prostu przy wysiłkach dotyka. I wydaje mi się, że mnóstwo osób, które robi intensywne, znaczy długie przede wszystkim wysiłki i nie mierzy sobie poziomu glukozy, myślę, że mnóstwo osób tego doświadcza, ale nie do końca nawet o tym wie.
To jak o tym mówisz, to ja się podpisuję pod tym wszystkimi kończynami, bo jak człowiek grając w kosza, a miał tendencję do tego, żeby dużo trenować i miałem uczucia słabości, które nie ciężko. Pamiętam nawet, jak byłem jeszcze kadetem i mój tata był zawsze przed meczem, się pytał, czy chce coś zjeść. Ja mówię, nie, skoncentrowany na meczu, już nic nie chcę jeść. I po 20-30 minutach rozgrzewki nagle mu pokazuje, że muszę zjeść jakiegoś batona. I ja jakby, nie wiem, wtedy miałem 14, 15, 16 lat, jakby tym nie utożsamiałem, ale tamto uczucie, dopiero jak zachorowałem na cukrzycę i poczułem ewidentnie, mając twarde dane, co to jest hipoglikemia, że ja tą hipoglikemię przenosiłem wiele razy. I jest w ogóle taka też tendencja, znaczy teoria, która nie jest jakoś mocno poparta dowodami, ale jest ciekawa i myślę, że może być w tym ziarnko prawdy, że osoby, które mają często hipoglikemię, ach, to jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczna sytuacja, która zagraża życie tu i teraz, że układ odpornościowy może niszczyć te komórki, bo dla niego większym ryzykiem jest hipoglikemia niż to, że nie będzie insuliny, jeśli mówimy tu i teraz. Ja bym nie oceniał, jak ona jest bardzo trafna, ale to też to, co wiemy, że osoby, które mają hipoglikemię, tam już autoimmunizacja nie wchodzi, ale co mają hipoglikemię, bardzo często zamieniają to potem w insulinooporność. To mechanizm jest dosyć prosty. Jak ma się hipoglikemię, jest to wilczy głód, uczucie słabości, doprowadza to bardzo często do zajadania. Jest to wręcz uczucie niepokoju i lęku, co potem może powodować to, że osoba je dużo więcej, bo nie chce doprowadzić do tego, żeby ten cukier spada i przejada się na tyle, że po czasie to się pogłębia, pogłębia, pogłębia i dochodzi do tego, że tej glukozy jest już tyle, że komórki nie są w stanie jej wchłaniać i dopływa we krwi, insulina też nie działa. Ale wracając do tego bonkingu, czyli do tego, że jest bardzo długa aktywność fizyczna i poziom glukozy spada, jest to duży problem. Przy długich wysiłkach, szczególnie jeśli bardzo dużo jemy węglowodanów, czyli jak organizm głównie bazuje na węglowodanach, jest to coś, co może predysponować do tego, szczególnie jeśli, nie wiem, to by jest jakaś impreza, która dla nas bardzo ważna, jest to jakiś start albo coś, na co się szykowaliśmy bardzo długo i też nie dojadaliśmy przed tym, to już to może to potęgować. I podaż węglowodanów podczas wysiłku będzie bardzo, ale to bardzo ważna. Na dietach wysokotłuszczowych, ja szczerze powiedziawszy, tego nie widzę. Ja biegam regularnie. Najdłuższe wybiegania robię po 20 km, więc w zależności jaki to jest teren, to będzie ponad 2 godziny. Ta glikemia jest w miarę stabilna. Fakt, że 20 km, no to robię w tempie takim, który jest bardzo zbliżony do tlenowego. Więc możliwe, że to jest jeden czynnik. Drugi to, że ja raczej nie spożywam dużo węglowodanów, więc organizm już troszkę lepiej zaczyna się adaptować i jest jakby bardziej skory do tego. I glikemia jest w miarę stała. I to samo widzimy po osobach, które są na dietach wysokotłuszczowych. Czyli ta redystrybucja glukozy przebiega troszkę inaczej, ale w przypadku, kiedy odżywiamy się w sposób standardowy, tych węglowodanów jest, no to zdecydowanie, jeśli mamy jakieś objawy słabości, niepokoju, lęku podczas wysiłku, to warto to zmonitorować, bo bardzo jest ciężko odróżnić, ja się na tym wiele razy łapałem, czy to jest zmęczenie wynikające z tego, że naprawdę ten wysiłek jest ciężki, Czy to jest wynik tego, że jest hipoglikemia? Możliwe, że to jest jedno z drugim, ale jeśli to jest tylko wynik tego, że to jest ciężki wysiłek, to możemy go śmiało kontynuować, jeśli nasze mentalne zdolności pozwalają. Ale jeśli to jest hipoglikemia, no to też jest duże ryzyko. Jeśli bym robił jakąś orlą perć, co miałem raz w swoim życiu robić przyjemność, no to dla mnie tam największą obawą było to, czy czasem ta słabość, którą ja nie lubię za bardzo wysokości, przynajmniej nie na takie ekspozycje, to tam dla mnie największym problemem było to, czy ja się teraz lękam, bo widzę tą ekspozycję i muszę zrobić ten krok w przepaść, czy mam hipoglikemię. Ja nie miałem ani razu tam hipoglikemii, ale z tyłu głowy jednak to gdzieś się działo. I podejrzewam, że gdybym że gdybym tego nie mierzył, no to byłoby mi znacznie, znacznie ciężej, bo tak mogłem to racjonalizować i powiedzieć sobie, okej, to jest tylko w twojej głowie, fizjologicznie wszystko się zgadza. Jeszcze ostatnia rzecz a propos tego bunkingu. Bardzo ważna jest też rzecz, co jemy przed. Czyli jeśli to będzie to posiłek, który jest godzinę przed i ma duży ładunek insulinogenny, czyli to będą rzeczy, które bardzo szybko są wchłaniane do naszego krwiobiegu, czyli ta glukoza będzie bardzo szybko trawiona, za tym pójdzie też bardzo duży wyrzut insuliny i potem zaczynamy aktywność fizyczną z wysokim stężeniem insuliny i glukozy, ale głównie insuliny, to te mięśnie, one będą jak w raju, czyli one są egoistami, mają dużo insuliny, czy mają dużo środku, który pozwala im wchłonąć tą glukozę, a jednocześnie trenują, więc jeszcze ten drugi mechanizm, niezależny od insuliny, też tutaj działa. Dlatego bardzo, ale to bardzo ważne jest też nie tylko zwracanie uwagi, jak się nasza glikemia zachowuje przed, tylko co jedliśmy, znaczy jak się nasza glikemia zachowuje w trakcie wysiłku, ale co robiliśmy wcześniej. Czy nie robimy tego po wypiciu litra coli i zjedzeniu innych wysoko przetworzonych rzeczy. Chociaż te mogą mieć swoje zastosowanie, ale tylko w trakcie wysiłku, żeby szybko uzupełnić glukozę, ale przed raczej chcemy, aby to nie miało aż takiego dużego wpływu, a też pozwoliło nam być w miarę czuć się komfortowo na żołądku i kontrolować ten wysiłek, a nie zastanawiać się, czy musi być do toalety po takim posiłku.
A jak ma się do tego do kontroli? A tutaj jeszcze może w sumie wspomnę swoją jedną przygodę, że testowałem sobie właśnie takie biegi tlenowe po mniej więcej 70-godzinnym poście. Akurat chyba wtedy nie miałem CGM-u, ale byłem ciekaw, jak to wygląda. Tam dbałem o elektrolity, no bo to też przy postach, czy ogólnie, no przy postach, przy głodówkach jakichś bardzo często gorsze samopoczucie może wynikać po prostu z niedoboru elektrolitów, no i to jest jakby absolutnie kluczowe. Ale dbałem o te elektrolity i sobie biegałem taką pętlę, nie wiem, chyba 6 kilometrów w takim bardzo tlenowym tempie. Ale bieganie było totalnie bez różnicy, naprawdę nie było żadnej różnicy czuć, ale każdy podbieg, czy na przykład gdzieś tam schody musiałem pokonać, to od razu męczyłem się 10 razy bardziej, nie? Czyli tej jakby glukozy na to brakowało. No i to też jest zawsze taki argument, że jeżeli mamy sport, gdzie jest finisz, gdzie są interwały czy jakieś inne rzeczy, no to wtedy tych węglowodanów raczej nie można za bardzo zastąpić, tak?
Tylko mówisz, że to było po 70 godzinach niejedzenia.
Tak, wtedy, tylko że wtedy to było to bardziej jakby przy takim nawet krótkim wysiłku było to dostrzegalne, bo normalnie no to wiadomo, że poziom glukozy gdzieś tam jest pewnie 100, 110 nawet, jeżeli to jest po posiłku i taki krótki podbieg, w sensie, nie wiem, ten podbieg trwa 10 sekund, no to nie jest w ogóle odczuwalne. Tutaj po prostu już takie króciutkie podbiegi, minimalna górka czy minimalne zwiększenie tempa od razu było odczuwalne, bardzo, bardzo mocno męczące po prostu.
Ja bym się nie upierał, choć jeden argument podam przy tym, że diety wysokowęglowodanowe w sportach, gdzie ten zryw, dynamika, no zdecydowanie nie szedłbym w diety niskotłuszczowe, no chyba, że to z jakichś powodów chcę, albo mam
Niskowęglowodanowe
taką
mówisz, tak?
dyspozycję.
Bo powiedziałeś
Słucham?
niskowęglowodanowe, bo powiedziałeś niskotłuszczowe.
Tak, niskowęglowodanowe. Czyli wysokowęglowodanowe zdecydowanie, jeśli nasza kompozycja ciała jest bardzo przyzwoita, to jest jedna kwestia, a druga, jak mamy wysiłek, który jest bardzo, ale to bardzo dynamiczny, gdzie jest, dużo mocy potrzebujemy, to tutaj będzie korzystne. Chociaż jak się bada osoby, które są na dietach wysoko tłuszczowych przez dłuższy czas i też ich zdolności, to tam są pewne delikatne spadki w niektórych parametrach mocy. I to jest pytanie, czy na przykład dodanie podczas treningu cukrów prostych, czyli takich, które nie będą wpływały za bardzo na insulinę, ale będą właśnie wykorzystywały to, że mięsień pracuje, więc będzie to wchłaniał. Jest tutaj pewnym rozwiązaniem, bo tam nie widać większej różnicy w glikogenie mięśniowym, czyli jak się robi biopsję u osób, które są już długo zaadaptowane, tam różnica nie jest jakaś znacząca, więc to raczej nie jest, że jest mała dostępność dla mięśni tych glukozy, polimerów glukozy w formie glikogenu, tylko tam raczej jest problem, że organizm nie jest za bardzo skory z nich wykorzystywać. I teraz pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, czy jeśli ktoś stosuje dietę taką typowo ketogeniczną do 30 gramów węglowodanów w skali dnia, ale trenuje jak zawodowiec, czy dla niego to jest adekwatne podejście? Czy dla niego na przykład, jak zje 100 gramów węglowodanów, to nie będzie analogiczna sytuacja, jak ktoś je 30, to też będzie stan grozy, no bo on jednak dużo więcej zużywa energii, a trzeba pamiętać, że 80% węglowodanów, jakie spożywamy, są metabolizowane przez nasze mięśnie szkieletowe. I to też wracamy do tego, co wcześniej poruszyłeś, że trening jest najlepszym rozwiązaniem, bo głównym odbiorcą dla insuliny i dla glukozy jest mięsień. Więc jak nie ma mięśnia, nie ma rezerwuaru zdrowia i długowieczności, no to ta glukoza, ona będzie, mówiąc kolokwialnie, szlajała się po krwi. A nie chcemy, żeby ona sobie tam chodziła, bo z glukozą nie ma problemu, jak ona jest ulokowana w komórkach. Z nią jest tylko problem, jak ona jest w nadmiarze w krwiobiegu. A żeby ona nie była w krwiobiegu, żeby ją ulokować, żeby wprowadzić godzinę policyjną, to musi wejść ktoś, kto to będzie nadzorował, i tym kimś jest pracujący mięsień, który mówi: okej, za dużo was tu pływa, ja mam dla was lepsze miejsce, gdzie będziecie bardziej potrzebni. I to jest tylko właściwie jedyna kwestia, na którą bym zwrócił uwagę, to jest glikemia, czas wysiłku, jeśli ktoś ma możliwość, bo możliwe, że dla tej osoby nie będzie problemem bycie na dietach wysokotłuszczowych, no bo to, że byłeś 70 godzin po poście, to mogło wynikać jakby tylko z tego faktu, że ty niczego nie dostarczałeś, nie? Jest to najbardziej prawdopodobne, ale też co mi się teraz przypomniała a propos sportu, to Kipchoge, czyli rekordzista w maratonie, on używa Super Sapiens i to
Były
jest
rekordzista.
były, tak. I Phil Sutherland nadzoruje to, czyli osoba, która choruje na cukrzycę typu pierwszego, która CEO również w Abbocie, czyli producencie Libry, osoba, która pracowała bardzo długo w WHO do spraw zdrowia, a teraz właśnie promuje wszystkie technologie, jest tam prezesem niezwykle łebski koleś, który sam też jest przykładem tego, że jako dziecko zachorował na cukrzycę typu pierwszego i go bardzo irytowało, bo uwielbiał iść na rowerze, był kolarzem i to on był też orędownikiem tego, że powstała zawodowa grupa kolarska z cukrzycą typu pierwszego, Novo Nordisk, a oni są też świetnym poligonem doświadczalnym, bo można mierzyć, co jak się wchłania, jak cała kinetyka insuliny, glikemii się zachowuje podczas wysiłku, bo mamy dwie rzeczy. Bo tak jak mówimy o CGM-ie, można mieć wypłaszczoną, ciągle bardzo stabilną glukozę na CGM-ie, ale to nie znaczy, że nie mamy insulinooporności. W przypadku cukrzycy typu pierwszego mamy te dwa parametry, bo nie ma insuliny produkowanej przez trzustkę, więc ją podajemy z zewnątrz, więc możemy ją idealnie kontrolować, więc jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie kroki, jakie narzędzia, co robimy, jak wpływamy na glikemię i ile to wymaga insuliny, bo de facto naszym celem jest, aby zachować jak najbardziej stabilną glikemię przy jak najmniejszym udziale insuliny. To jest wzorcowy model. Jak to będziemy spełniali, to jesteśmy jak najdalej od insulinooporności, w dalszej kolejności od cukrzycy typu drugiego.
A czy jest jakaś zależność, że podawanie, używanie większej ilości insuliny, czy po prostu no, bycie cukrzykiem typu drugiego, czy być może jeżeli mamy insulinooporność i tej cukrzycy ogólnie jest więcej, ale bardziej by mnie interesowało właśnie w kontekście podawania tej insuliny, jeżeli mamy bardziej to kontrolowane, jesteśmy cukrzykiem typu pierwszego, czy to jest związane jakoś z, powiedzmy z gorszej jakości życiem, z rozwojem chorób, z krótszym życiem, z chorobami ogólnie rzecz biorąc?
Tutaj dane są jednoznaczne i tak samo jak są jednorodne, że nie ma lepszego lekarstwa na długowieczność niż ruch, to ta sama zasada tyczy się, jest więcej insuliny używanej, to jest największy czynnik tego, że życie będzie krótsze. I to nawet mówimy o takich krótkich ekspozycjach. Osoby, które zachorowały w miarę wcześnie, czyli w pierwszej lub w drugiej dekadzie życia z cukrzycą typu drugiego, to mogą żyć nawet o blisko 20 lat krócej, im ta glikemia jest gorzej kontrolowana. I mogłoby się wydawać, że okej, będę podawał więcej insuliny, żeby to wyrównywać i dojadał, jeśli będzie dochodziło do hipoglikemii. Tylko potem popada się wiele problemów takich, że okej, spadło, wzrosło, muszę dojeść. To potem jest problemy z jelitami, co też już widać, że częściej jest przerost bakteryjny u osób cukrzycą typu drugiego.
Okej, okay, teraz jeszcze wróćmy do tematu na chwilę. Ostatni temat już typowo tak prosto związany z glikemią, chociaż pewnie wrócimy jeszcze w temacie długowieczności do leków hipoglikemizujących czy wspierających kontrolę glikemii, ale właśnie jak to z tym morsowaniem, jeżeli chodzi o regulację poziomu glukozy we krwi u Ciebie też, bo wiem, że Ty to testowałeś w praktyce.
Tak, i miał wybrać jedną rzecz, o którą namacalnie jestem w stanie powiedzieć, to terapia, chciałbym w pierwszej kolejności powiedzieć ogólnie różne ekstrema z temperaturą związane, ale też saunuję i tutaj sauna bardziej mi przypomina trening o wysokiej intensywności. Nie widzę aż takich korzyści, ale po morsowaniu wrażliwość insulinowa jest bardzo, ale to bardzo duża i to mówimy rzędu, że się da przynajmniej o 30% zmniejszyć jednostki insuliny do kolejnego posiłku. Mówię przynajmniej, są osoby, które 50, czasami 60, ale jest to rzecz, która też jest w miarę, tak jak wysiłek fizyczny pewnie jest go ciężej mierzyć, więc możliwe, że to też z tego wynika, że u niektórych lepiej reaguje, ktoś troszkę gorzej, inna osoba, w zależności od tego, jaki to będzie rodzaj wysiłku, co jadła przed. To morsowanie, znaczy ogólnie terapia zimna, bym powiedział, bo całe mam doświadczenia nie moje, ale podopiecznych z kryokomorą, to większość osób mówi, że jest zdecydowana poprawa. To nie jest takie pytanie, czy okej, okay, a czy widziałeś różnicę i tak. Może jakby się zastanowił, nie, tam zawsze jest coś tak, widziałem poprawę. Tylko to jest pytanie, czy do jakiego rzędu, ale tam nie ma chwili zawahania, jak przy niektórych rzeczach się zdarza. Problem jest tylko taki, że morsowanie w przypadku cukrzycy typu pierwszego niesie ze sobą spore ryzyko, no bo jeśli ktoś nie kontroluje swojej glikemii, jest w takim momencie, że to właściwie glikemia kontroluje jego i ona jest bardziej randomowa niż my jesteśmy w stanie określić, czyli nie mamy za bardzo przeświadczenia, czego możemy się spodziewać po kolejnym wyniku, no to jest trochę snopanie po cienkim lodzie, bo jeśli dojdzie do hipoglikemii, no to w wodzie to może się tak zakończyć, że to już będzie ostatnia podróż i trzeba wierzyć wtedy w reinkarnację. Więc w pierwszej kolejności, tak jak jest to fajna rzecz, to na pewno bym tego nie polecał dla większości osób, no bo jest bardzo trudną, wymagającą i duże ryzyko, ale zimne prysznice też widać korzyści. Oczywiście jeśli ktoś regularnie morsuje, to zimny prysznic jest jak splunięcie, ale jeśli ktoś w ogóle nie ma przestać z zimnem, to nawet letni prysznic będzie robił różnicę i tak krok po kroku wchodzić. Dobrym takim, ja przyjmuję ten punkt wejścia, że jeśli ktoś wchodzi pod zimny prysznic i dalej mu zapiera, czyli dalej czuje to, że ciężko mu złapać tutaj przez chwilę, no to jeszcze nie jesteś na tym poziomie, ale jak już wchodzisz i de facto myślisz logicznie, nie czujesz, że ta reakcja stresowa jakoś w tobie emanuje i każda komórka w twoim organizmie krzyczy, że jest jej zimno, no to już jest dobry moment, żeby przynajmniej to rozważyć. I taki punkt, który też jest dosyć ważny przy morsowaniu cukrzycy typu pierwszego. Morsowanie fizjologicznie bardzo przypomina wysiłek o wysokiej intensywności. Więc jeśli zrobimy sobie wysiłek o wysokiej intensywności, jakieś interwały, coś, co doprowadzi do tego, że dosyć szybko się zmęczymy, to mniej więcej podobnie glikemia będzie zachowywała się, jeśli będziemy morsowali, a przed morsowaniem oczywiście rozgrzewka to jest rzecz, którą warto wykonać, nawet bym powiedział, że trzeba ją wykonać, żeby podczas rozgrzewki to serce zaczęło bić szybciej, no bo wchodząc do wody to serce będzie działało tak samo, więc ono już będzie na to przygotowane.
Okej, okay, to też dobry tip, bo różnie się do tego podchodzi, rozgrzewka, bez rozgrzewki, wchodzenie na raz, na dwa, ale to żałuję, że jeszcze nie mierzyłem glikemii podczas morsowania, to na pewno sobie to sprawdzę. No i teraz przechodzimy do tematu długowieczności i pierwszy temat taki jeszcze powiązany bardzo z dietetyką. Czy wiemy, czy jakaś dieta, czy coś w diecie wspiera długowieczność? Czy możemy powiedzieć, że u ludzi jest interwencja dietetyczna, która wspiera długowieczność?
Na pewno jakość żywienia i mało przetworzona żywność, taka, która nie doprowadza do do tego, że dochodzi do nadmiaru masy ciała. Najnudniejsza odpowiedź, jaką mogłem dać, ale fakt jest taki, że jakiekolwiek sobie grupy nie weźmiemy, to ciężko tam jest coś wyłuskać. Na pewno są jakieś okresy niedojadania, które kiedyś wynikały raczej nieurodzaju, wojen i tego jakby niezależnych czynników. No my nie jesteśmy w stanie tego wprowadzić, bo można sobie wejść co chwilę do sklepu na rogu i kupić za nieduże pieniądze tyle kalorii, co dana osoba praktycznie ma zapotrzebowanie na cały dzień, ale to, co wiemy od osób, które są długowieczne i jedzą sezonowo, co też pytanie, czy to jest bardzo istotne, nie przejadają się i są aktywne fizycznie w taki sposób skromny, czyli to nie jest martwy ciąg, zarzut, rwanie. Nie chcę powiedzieć, że to są złe rzeczy, ale też byłbym daleko, żeby powiedzieć, że to wydłuża życie na ten moment, bo możliwe, że to jest przydatne, ale jak bardzo ciężko to określić i pewnie nikt nie będzie mieć takiej odpowiedzi. Ale tak wracając do Twojego pytania, no to dieta, która zdecydowanie będzie się charakteryzowała niskim stopniem przetworzenia, a to ma to do siebie, że z taką dietą ciężko jest się przejeść. Czyli nikt raczej wieczorem nie gotuje sobie fasolki szparagowej i nie kroi rzodkiewek i mówi: tak, zestresowany byłem, a teraz należy mi się ta uczta. No nie, tak to nie działa. To jest właściwie najprostsza rada, jaką wiemy ze wszystkich tych długo żyjących nacji, albo osób, które też anegdotycznie mogą nam dostarczać tych dowodów.
Tak, no i to w ogóle też pytanie specjalnie w ten sposób skierowałem, bo wiadomo, że jeżeli myślę, że taką standardową osobę zapytamy, co wspiera długowieczność, to pewnie będzie to restrykcja kaloryczna, tak? No bo są te badania na różnych małych organizmach, na szympansach, gdzie jest właśnie ograniczanie kalorii, może znacząco
Może
wspierać
znacząco
długowieczność.
wspierać długowieczność.
Ponoć są takie
Takie
specjalne zgrupowania, gdzie ludzie poddają się restrykcji kalorycznej, która trwa dekady. Tutaj ciężko jest i to w praktyce osiągnąć, i ciężko jest oczywiście też to zmierzyć, no bo restrykcja kaloryczna u ludzi ma dużo też przykrych konsekwencji. Znaczy, jeżeli to jest nawet 10-15% restrykcji kalorycznej, jeżeli to jest przez całe życie, no to będziemy się czuli słabo, tak? I być może nasza płodność, nasza gospodarka hormonalna, czy jakieś funkcje kognitywne będą gorsze, masa mięśniowa, masa kostna, czy odczuwanie nawet zimna, czy być może podatność na infekcję, bo to też jest kwestia, która gdzieś tam coraz częściej jest powtarzana, że po prostu ta odporność będzie nam działać, więc nie możemy powiedzieć, że restrykcja kaloryczna, znaczy taka, no właśnie nieprzerywana, tak, no bo znowu są też badania, że ktoś był właśnie no, w jakichś takich bardzo ciężkich okresach, że przez na przykład rok czy pół roku miał ograniczoną dietę kaloryczną, wiadomo, z przyczyn zewnętrznych, ale czy taka, nie wiem, trwająca dekadę czy lata restrykcja kaloryczna wspiera długowieczność u ludzi, czy możemy to potwierdzić?
Są badania i to one są dobrze opisane, tylko że tam mówimy w latach, w miesiącach. I co jest ciekawe, o tym już wspomniałeś, gęstość kości była dużo mniejsza. Ogólnie te osoby, i to były osoby, które też się deklarowały na to, bo mają na to fan, mają na to zajawkę, więc im też łatwo egzekwować, bo problem, że jeśli się robi grupy losowe, to ludzie nie są w stanie tego egzekwować. Czyli po jakimś czasie pojawia się w głowie ta myśl, że a mam to wszystko w głębokim poważaniu i teraz będę jadł wszystko, co mi się chce. Ale te osoby, które się zadeklarowały, są dwa takie badania. Co się okazuje, one nie chorowały częściej. Czyli ten układ odpornościowy, on niekoniecznie musi działać słabiej, ale Steven Austin, jak opowiadał, czyli jeden z głównych badaczy, który jak z nimi się widział, zresztą mam tu jego książkę, to jest badacz długowieczności, Zometuzalema. Metuzalem to jest biblijna postać, która teoretycznie żyła 969 lat. To nie ma nic z Biblią wspólnego, opisuje, co wiemy z biologii różnych organizmów. Ale opisywał, że jedno było dziwne, że w tym pomieszczeniu było ciepło, a wszyscy byli ubrani tak, jakby było bardzo, bardzo zimno. Więc oni inaczej postrzegali zimno, ale to się nie przekładało na to, że częściej chorowali. Mieli pewną supresję już hormonów tarczycy. Oni byli, BMI było na pograniczu niedożywienia, czyli gdzieś tam oscylowało średnio około 18. Oni raczej też nie trenowali, nie podejmowali żadnych spontanicznych. Czyli to był już ten taki model, że fajnie sobie gdzieś usiąść z herbatką pod kocykiem, niż aktywnie spędzić czas. Ale większych różnic tam nie była pewna różnica w androgenach u mężczyzn, w testosteronie, ale nieistotna statystycznie. Był pewien tylko trend, ale wracając też do tego, czy restrykcje kaloryczne. I to jest ciekawa rzecz, bo wspomniałeś o szympansach. Największe badanie jest na makakach, które było w w drugiej połowie XX wieku, w 1980 roku zapoczątkowane i były dwa takie badania. Jedno było na NIA, czyli National Institute of Aging, czyli Narodowy Instytut Starzenia się Amerykański. I tam dieta wyglądała, że było bodajże 25-30% restrykcji kalorycznej dla jednej grupy makaków. Drugie jadły tyle, ile chciały. Dieta ich była tak zwana SAD, czyli Standard American Diet. To nie była dla nich typowa dieta. Była bardzo dużo tłuszczu, bardzo dużo też cukru. Więc ani to nie była dieta wysokotłuszczowa, stricte, nikt by się pod nią nie podpisał, ani dieta wysokowęglowodanowa. I tam była bardzo duża różnica w tym, że grupa, która jadła mniej, żyła dłużej. I to był ten czas, kiedy w pierwszej dekadzie XXI wieku, bo to badanie trwało ponad 20 lat, makaki żyją dosyć sporo, więc bardzo też duże inwestycje, że było, że restrykcja kaloryczna wydłuża życie. Chwilę później, a też w latach 80., to samo badanie było na Uniwersytecie Wisconsin, gdzie teraz jest mój serdeczny kolega, robi doktorat Szczepan Olszewski, z którym studiowałem biologię. Pewnie nie będzie słuchał, ale jakby słucha, to go pozdrawiam. I tam dieta była typowa dla tych zwierząt, czyli ona była warzywa, owoce, czyli ona była, dajmy na to, taka wysoko odżywcza, nisko przetworzona dieta, która była zbilansowana w odpowiedni sposób. I też jedna grupa jadła tyle, ile wynosiło jej zapotrzebowanie, druga grupa jadła na deficycie kalorycznym. I co się okazało? Tam nie było różnicy. I wracamy znowu do odżywczości kalorycznej. Że może niekoniecznie jest tak, że nawet te kalorie, tylko ten bałagan na poziomie komórkowym robi się, jeśli jest niedobór fitozwiązków i różnego rodzaju substancji, które mamy w warzywach, owocach, w mięsie, czy jest też odpowiednia pula aminokwasów, różnego rodzaju związków, cholin i tak dalej. Więc tak naprawdę, nawet jeśli trochę więcej jemy, ale mamy wszystkie rzeczy, które komórka potrzebuje, ona to będzie efektywniej wykorzystywała. I minus tego jest, że te badania nam nic nie powiedziały de facto, czy restrykcja działa, czy nie, bo z tego, co możemy wyciągnąć, to, że jeśli się odżywiasz w sposób odżywczy, to będziesz żył tak samo długo. I coś ciekawe, grupa, która odżywiała się odżywczo, ale nie była na deficycie kalorycznym, żyła dłużej niż ta na deficycie kalorycznym, ale na tym takim wysoko przetworzonym jedzeniu. Możemy też wchodzić w jakieś szczegóły, bo te grupy, część tych makaków była z Indii, część była z Chin, możliwe, że są jakieś tam genetyczne też predyspozycje ich, ale na ten moment jestem w stanie powiedzieć jedną rzecz, że jedzenie nisko przetworzone jest zdrowsze i to na kilku płaszczyznach, bo po pierwsze im się nie będziemy przejadali, więc nie doprowadzi do nadwyżki kalorycznej, po drugie dostarcza więcej składników mineralnych, witamin, różnego rodzaju rzeczy, które też nie są uznawane jako niezbędne do życia, no, ale są prawdopodobnie dla nas bardzo korzystne. I tutaj wniosek tych złośliwych mówi, że de facto to badanie nic nie wprowadziło. No dla mnie informacja jest taka, że znaczy nie tylko dla mnie, Steven Austin to samo, że restrykcja kaloryczna nie musi być korzystna, może być, ale w zależności od tego, jak się odżywiasz. Ale jeśli odżywiasz się w sposób wysoko przetworzony fast foodami i chcesz być na deficycie kalorycznym, to się nie uda, bo to ma bardzo, ale to bardzo niski ładunek sytości. Po takim fast foodzie dosyć szybko będziesz głodny, więc raczej to ci nie wystarczy na długo, więc i tak się będziesz potem przejadał. Więc to się sprowadza do jednego, do jakości jedzenia. I to samo wiemy od osób długowiecznych, które długo żyły.
Tak, dokładnie też o to badanie mi chodziło. Ja zawsze mylę właśnie, że to jest z makakami, ale właśnie ta różnica była istotna, bo właśnie to ta restrykcja kaloryczna jakby nie jest nawet na tak powiedzmy bardziej zbliżonych organizmach do ludzi potwierdzona po prostu, żeby tę długowieczność wspierała. To jeszcze może powiem taka trochę dygresja, ale jest ten Brian Johnson, który robi Blueprint, ten projekt Blueprint, gdzie tam wspiera swoją długowieczność i on jest na jakimś tam deficycie. Teraz już zmniejszył ten deficyt chyba tam do 5% czy może 10%, ale też trzeba zaznaczyć, że on na przykład jest na TRT, tak, czyli test testosteron podaje z zewnątrz i jakieś tam inne rzeczy prawdopodobnie też, więc to jest też nie do końca jakby obrazuje to standardową osobę, co jest kwestią zupełnie inną. Ale teraz przechodząc dalej, jakie jeszcze, nie wchodząc w żadne suplementy ani leki, ani tego typu interwencje, jakie metody, powiedzmy, stylu życia biohackingu wspierają długowieczność. No już o aktywności powiedziałeś, że jest to najlepsza rzecz, a jaka być może aktywność i jakieś inne rzeczy? Tutaj też mówiłeś o tym treningu siłowym czy oporowym. Ja akurat w ostatnim czasie dosyć sporo badań czytałem o tym, że wyższa masa i siła mięśniowa wspiera długowieczność ze względu na i właśnie odporność, zdrowie kości, no i też aktywność metaboliczną, bo masa mięśniowa jest bardzo aktywna metabolicznie i co ciekawe, nawet skorelowana jest z objętością mózgu, to znaczy jak ktoś ma tą masę mięśniową małą lub ta masa mięśniowa szybko zanika, bo nie wiem, ktoś ma na przykład wypadek, nie może się ruszać, to też mózg ulega atrofii, więc jakoś to powiązanie z masą mięśniową też występuje.
I ja nie chcę, żeby zrozumiało, że ja mówię, że masa mięśniowa jest kluczowa, tylko jak wspomniałem o tym wcześniej, to miałem na myśli to, że te osoby, które stulatkowie, dla nich to było to, że on potem ten rower musi wnieść na drugie piętro i on się ciągle ruszał, i on ciągle stymulował te mięśnie. I faktycznie to, co wiemy, że jest ważniejsze, nawet nie masa mięśniowa, tylko siła mięśniowa. Problem z siłą mięśniową jest taki, że jak weźmiemy kogoś, byśmy chcieli przebadać dużą grupę osób, to trzeba nie zrobić rozgrzewkę, trzeba zrobić standaryzację badań. To jest dużo trudniejsze niż rzucamy kogoś w deksę, czy robimy mu pomiar jakimkolwiek kaliperem i on się do tego nie musi przygotowywać, a że objętość mięśniowa, masa mięśniowa dobrze koreluje z siłą mięśniową, więc często daje się znak zapytania, ale to głównie siła mięśniowa, czyli dlatego siła chwytu jest jednym z lepszych, albo w geriatrii bardzo często właśnie to używa się takich testów, że ktoś siedzi na krześle i jak szybko wstaje, albo jak szybko jest w stanie przejść daną odległość, czy tam są nawet skale do oceniania sprężystości kroku. Więc jak najbardziej, jeśli ktoś cały dzień siedzi, to dla niego ten martwy ciąg może być lepszym rozwiązaniem, ale wydaje się to bardzo prawdopodobne i logiczne. Tylko mówię, że jakby się trzymać bardzo naukowych rzeczy, to te osoby nigdy nie wykonywały takich rzeczy. On po prostu 5 kilo ziemniaków musiał przenieść z punktu A do punktu B, a potem sąsiadowi 5 kilo marchewek za to oddawał i siadał sobie gdzieś z nim i te rzeczy wysoko odżywcze jadł. To, co ma na pewno duży wpływ, to bardzo dużo się mówi o chronobiologii. Zresztą nie będę tobie o niej opowiadał, bo to by było i twoim widzom, bo to jest kontrproduktywne, ale okazuje się, że chronożywienie też ma bardzo duże znaczenie. Czyli jeśli spojrzymy sobie w krótkim okresie czasu, mój temat pracy na licencjackiej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym był chronożywienie i wpływ na jego zdrowie metaboliczne, więc jest to mi bliski temat, ale okazuje się, że osoby, które jedzą mniej na kolację, to była populacja włoska, ale bardzo duża, mówimy o tysiącach, miała mniejsze ryzyko chorób demencyjnych. To zarówno choroby różnorakich, głównie jako, że najczęstszą jest choroba Alzheimera, ale to również było związane z różnymi rodzajami bardzo zbliżonych chorób, jeśli mówimy o manifestacje związane z układem naczyniowym mózgu. Więc im później ktoś jadł, tym większe ryzyko chorób z grupy neurodegeneracyjnych. Podobnie było z nowotworami, czyli późne kolacje też tutaj wpływały negatywnie i to patomechanizm tego się tłumaczy tak, że na przykład insulina, czyli która jest uwalniana po dużym posiłku, jemy duży posiłek, dużo insuliny, kładziemy się spać, ona wymaga enzymu, którego ją potem rozkłada. Ten enzym się nazywa IDE, Insulin Degradating Enzyme, i ten sam enzym, bo nie jest bardzo specyficzny, również rozkłada blaszkę beta-amyloidową, która jest jednym z patomechanizmów choroby Alzheimera, nie jedynym i ona jest teraz mocno podważana, ale na pewno ona występuje jako ten jeden z czynników. Nawet jeśli to by było, nie była prawda, wysoka insulina po wysokim posiłku, jest nam bardzo ciepło, im termogeneza po posiłku wzrasta, tym mniej będzie uwalnianej melatoniny, dlatego prosta rada, warto wietrzyć, warto wychładzać sypialnię przed snem i z tego powodu też warto nie jeść bardzo dużego posiłku przed snem, no bo będzie to wpływało właśnie na wyższą ciepłotę ciała, szyszynka wtedy dostaje prosty sygnał, jest za gorąco, ja nie pracuję, melatoniny nie wytwarzam, dziękuję, do widzenia.
A teraz mogę się do tego odnieść, bo też testowałem na sobie i w ogóle teoria z insuliną jest jedna, ale druga teoria jest termogenezą po białku, tak? Że białko nasila termogenezę i w ogóle też na sobie to sprawdzałem dosyć wielokrotnie, że posiłek bogaty w węglowodany, ale bez białka, no przede wszystkim mierząc to po HRV, ale po jakości snu, nawet jeżeli poziom glikemii w nocy był cały czas wyższy, bo ta glikemia akurat w nocy poza na przykład, no, jeżeli nie mieliśmy dużo stresu czy inne rzeczy, raczej nie spada mocno. Jeżeli zjemy późną kolację, to ta glikemia się utrzymuje w miarę stabilnie, ale zauważyłem, że na przykład HRV czy regeneracja nocna jest dobra przy posiłku właśnie węglowodanowym, ale białko, a szczególnie wiadomo mięso czy jakieś takie cięższego do strawienia, powoduje dużo gorszą regenerację nocną. Czy tutaj jakby temat węglowodanów, insuliny, białka, czy wszystkiego być może?
Znaczy, to co powiedziałeś, to wbrew pozorom ze sobą spójne, bo białko ma największy wpływ anaboliczny, a że jak ma anaboliczny, to musi wytwarzać insulinę, więc białko ma de facto największy wpływ termogeniczny. Tylko ja to co mówiłem, troszkę uprościłem, bo rzadko kiedy ktoś się tylko węglowodany przed snem. Ale węglowodany mają to do siebie, że one są szybko wchłaniane, po nich następuje szybki pik insuliny, a tak samo szybko usuwany. Białko wymaga dużo więcej pracy do tego, żeby zostało rozłożone na cząstki elementarne, czyli na aminokwasy. No i ten najbardziej proanaboliczny aminokwas leucyna, on ma bardzo duży wpływ na insulinę. Dlatego jeśli ktoś jest na dietach wysokotłuszczowych, wysokobiałkowych, a nie spożywa węglowodanów, więc z pozoru można utożsamiamy, że węglowodany głównie odpowiadają za insulinę, ale na dietach wysokobiałkowych bez węglowodanów też można, nawet nie wysokobiałkowych, ale z odpowiednią podażą białka i dostarczając odpowiednią podaż energii, głównie z tłuszczu, też można budować masę mięśniową i za to odpowiada poszczególne aminokwasy, które również będą wprowadzały do obiegu więcej insuliny i ona będzie działała prawidłowo, czyli będzie powodowała te anaboliczne rzeczy. A jeśli sobie porównamy, to białko dłużej będzie rozkładane, więc ono dłużej będzie stymulowało insulinę. Więc pod tym względem, jeśli by wybierać jaki posiłek zjeść, to prawdopodobnie węglowodany będą lepsze. Tylko że to nie jest życiowe, żeby bazować tylko na posiłku, że mam do wyboru albo jem posiłek tylko tłuszczowy, albo posiłek tylko białkowy, albo posiłek tylko węglowodanowy, bo przeważnie też jak jest białko, to wpadnie jakaś zielenina, będzie tam jakaś oliwa, mięso może być tłuszcze, może jakieś orzechy, bo tam nie ma niby węglowodanów i de facto to białko samo w sobie generuje insulinę. Tłuszcz jest bardzo wolno trawiony, co może mieć swoje korzyści w pierwszej części dnia, jeśli chcemy czuć dłużej sytość, ale na noc już niekoniecznie. I te teorie, one są w miarę ze sobą spójne, no bo też trzeba rozpatrywać właśnie, że insulina utożsamiana głównie z węglowodanami, białko też ma na nią duży wpływ, a białko też jest o tyle ciekawe, że jako, że ma głównie funkcje anaboliczne, my się składamy z białka w większości, wszystkie enzymy, nie mówiąc o mięśniach, neuroprzekaźniki powstają z aminokwasów, to jak białko, dajmy na to, jest jakiś kotlet, jakiś stek, cokolwiek, co mam, raczej ma polędwica wołowa, bardzo dobry profil aminokwasów, jeśli chodzi o zdolności anaboliczne, jest relatywnie chuda. Spożywamy ją, jest po niej wyrzut insuliny, a jak jest wyrzut insuliny, no to mięśnie będą na to łakome. I co się wtedy dzieje? Organizm również zatem wytwarza glukagon, żeby zabezpieczyć ten wyrzut, ten potencjalny spadek glukozy. Więc on też nie dość, że daje insulinę, to również daje glukagon, żeby ta insulina miała z czym się pokryć, czyli z tym wyrzutem glukozy. Nie wspomniałem tego, ale glukagon jest hormonem, który aktywuje glukozę głównie z wątroby do tego, żeby ona została rozłożona do takiej formy, że może zostać do krwiobiegu wrzucona. I to też jest mechanizm, dla którego ta jakość może być gorsza. I też to, o czym wspominałeś, że nawet po białku nie widać, żeby była jakieś większe fluktuacje w glikemii. Bo jeśli by nie następowało to, czyli jeśli u kogoś komórki trzustki produkujące glukagon wyciąć w pień, to dojdzie do hipoglikemii. Bo insulina będzie wydzielana, a niestety nie będzie to skompensowane przez glukagon.
Super, super wyjaśnienie. A czy takie terapie jak ekspozycja na zimno, ekspozycja na ciepło, czy być może jakieś inne stresy, białka szoku cieplnego, czy te rzeczy mogą wpływać na długowieczność?
Tak, jest sporo przebadanych. Jest kardiolog, wydaje mi się, że ma jego godność to jest Jarkanen, ale mogę się mylić, fiński, i oni zrobili przeogromną pracę, też mieli bardzo dużo danych, bo Finowie saunują regularnie, można powiedzieć, że to jest wpisane w ich DNA, chyba na chromosomie 9 mają nawet taki gen, oczywiście to żart, ale oni saunują bardzo dużo, i mają ten przywilej, że oni mają też obywatelskie takie w sobie poczucie, więc oni też to deklarują. I się okazało, że jeśli ktoś saunuje przynajmniej 4 razy w tygodniu, to ryzyko śmierci z powodu chorób naczyniowo-sercowych, czy też innych chorób jest ponad 70% niższe. Nawet jeśli ktoś saunuje raz w tygodniu, to już tam widać istotne znaczenie, więc to na pewno działa bardzo korzystnie. Z zimnym nie mamy takiej dużej, przekrojowej bazy danych, no bo z sauną to możemy wdrożyć. Dosyć, znaczy możemy te dane wyłuskać z fińskiej populacji, która to robi przez bardzo długi czas. To nie jest wdrożone na zasadzie mody tydzień temu, tylko im to robią, mówimy o dekadach. Więc saunowanie jak najbardziej na tak. Morsowanie jest sporo mechanizmów, które to potwierdzają, ale no nie mamy takich danych, żeby powiedzieć, że faktycznie mamy grupę 100 tysięcy osób, które morsowały od 7 roku życia razem z babcią i to kontynuują przynajmniej raz w tygodniu i one cieszą się XYZ. Są ciekawe dane, jeśli mówimy o wpływie na testosteron. Jeśli osoby, które regularnie saunują czy podają się kryokomorze, działa to pozytywnie, ale szkopuł jest w tym, że to musi być regularne, bo na kryokomorze, jak to badali, to po trzecim, czwartym razie zauważono spadek stężenia testosteronu, czyli wynikało to prawdopodobnie z tego, że ten stres był nadmierny, ale organizm, jak się do tego zaadaptował, to potem był już wzrost. Więc morsowanie, ekspozycja na zimno wydaje się pod tym względem korzystniejsza w stosunku na przykład do saunowania, bo saunowanie może wpływać negatywnie na jakość nasienia, więc jeśli ktoś myśli o tym, żeby być tatą, to przez jakiś czas powinien sobie zrobić przerwę od ekspozycji na ciepło, a nawet nie trzeba mieć bardzo dużej tej ekspozycji, bo jeśli sobie spojrzymy nawet na trzymanie laptopa na jądrach, to tam ruchliwość plemników spada znacząco i wytyczne WHO teraz sprawnych, nie pamiętam jakie tam dokładnie kryterium było, czy to była ruchliwość, czy to było o prawidłowej morfologii, ale obecnie wytyczne są takie, że mężczyzna jest zakwalifikowany jako zdrowy, jak ma 4%, gdzie jeszcze 3 dekady temu to było bodajże 30, tam 50%. Nie chcę skłamać, ale to są takie różnice, które, jak pamiętam, miałem wykład na biologii a propos poczęcia, no to jak to zobaczyłem, to moja pierwsza była, o, chyba komuś tam się zero musiało przesunąć. A to się okazuje, że to jest prawda.
Okej, okay. Ale tutaj do sauny muszę się odnieść, bo ostatnio też takie są podnoszone wątpliwości, że właśnie jest bardzo homogeniczna grupa, no bo to są tylko, praktycznie tylko Finowie o jakimś tam konkretnym genomie. I z tego, co rozumiem z tych badań, to oni saunują bardzo długo, czyli na przykład po 75 minut, 4 razy w tygodniu, tak? To nie jest tak, jak pewnie większość z nas chodzi na saunę, no to może być to, no może 45 minut, jak ktoś jest taki bardziej odporny, ale raczej może być to nawet 30 minut, gdzieś tam, no sauna jest najczęściej na siłowni, idziemy na siłowni na 20-30 minut. Czy te efekty wtedy, i no powiedzmy 2 razy w tygodniu, czy te wtedy efekty możemy do tego odnosić do tych badań chińskich?
Czy ja nie wiem, czy dokładnie moglibyśmy sobie uznać, tak jak mówisz, że jak tam im wyszło 73% mniejsze ryzyko śmiertelności, to czy u nas by było takie samo, mniejsze, większe? Możemy założyć pozytywnie, żeby było większe, żeby było jeszcze głośniejsze. Ale na pewno możemy te pewne kwestie przekładać, bo jest też polskie badanie, bodajże z południa Polski, nie wiem, czy to był z Krakowa, nie wiem jaka uczelnia, nie pamiętam, wydaje mi się, że to był AWF, ale oni badali odpowiedź układu odpornościowego po saunowaniu, czyli ilość leukocytów, też limfocytów, czyli coś, co jest ważne, szczególnie w ujęciu sportowym, kiedy dochodzi do bardzo dużych obciążeń treningowych na zewnątrz, co też może być korzystne wejście do sauny, bo to jest po prostu przyjemne się wygrzać, ale układ odpornościowy też dużo lepiej działał. To oczywiście było krótkie badanie, bo ono trwało raptem kilka tygodni, ale to już tyle wystarczyło, żeby poprawić funkcję układu odpornościowego. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, są osoby z pogorszoną wrażliwością insulinową i też się okazuje, że ta glikemia się poprawia, czyli że jest większa zdolność do tego długofalowo, nie bezpośrednio, nie zawsze bezpośrednio po saunie, ale że poprawia się wrażliwość węglowodanowa, insulinowa, więc to jest też bardzo korzystne. I tych mniejszych badań jest dużo, ale no, w fińskich mamy jeden ten plus, które faktycznie genetycznie mogą być pewne czynniki, ale tu jest zawsze ta obiekcja. Czy robimy coś na bardzo wąskim gronie, mamy zabezpieczone jakieś mędlowskie, te wszystkie geny kluczowe są kontrolowane, czy to nie jest jakiś wybryk natury, że dana osoba jest do tego bardziej predysponowana, ale to trwa krótko. Czy mamy coś na dużej grupie, co też jest retrospektywne, czyli ktoś może mówić, że chodził 4 razy, a de facto mógł chodzić krócej. Może mówić, że chodził 75 minut, a de facto na saunie spędzał 20 minut, 2 razy po 10, a większość gadał w międzyczasie ze znajomymi. Ciężko jest to określić i tutaj prawdopodobnie nigdy nie będziemy mieli dobrego modelu. Joe Rogan powiedział fajną rzecz, mamy tyle więźniów, czemu ich do tego nie wykorzystać do jakichś takich badań, żeby to z tego korzystać, na jakichś modyfikacjach genetycznych. Ciekawa koncepcja, no ale raczej Komisja Bioetyki na to by zgody nie wydała. My musimy się posiłkować tym, co jest w miarę rozsądne i racjonalne, czyli nie przekreślać tych krótkich badań, ale też no, całkowicie nie brać za pewnik tego, co Finowie wykryli, bo to też jest dosyć specyficzna grupa, tak jak mówisz, tam oni nie bardzo, tak jak mamy większość chorób, albo większość mukowiscydoza, tam się bardzo różni. Są pojedyncze choroby, które tam występują dużo częściej niż w ogóle populacji europejskiej, więc ich samo pochodzenie jest dosyć mocno zróżnicowane i możliwe, że czynniki genetyczne tutaj odgrywają tutaj znaczącą rolę. Ale mamy dane, jakie mamy. Życie nie będzie perfekcyjne, i to, co mamy, wskazuje, że sauna jest prawdopodobnie bardzo dobrym, tanim i prostym rozwiązaniem. Ja też z takiej praktycznej rzeczy, że po ciężkim dniu pójść na saunę jest relatywnie łatwo. A jeśli komuś powiemy, że dobra, to tam są zajęcia, albo zrób trening, albo pójść pobiegać, to jest znacznie cięższe. To może być też taki dobre przełamanie do tego, żeby ogólnie zacząć coś zmieniać i żeby już wieczorem nie siedzieć przed kompem, przed telewizorem, tylko wyjść i cokolwiek porobić. I jeśli to już wejdzie w nawyk, można się zastanowić, czy wtedy może nie jakiś trening raz zamiast sauny w tygodniu.
Jasne, jasne. Dobra, to już zostały mi w sumie dwa pytania, bo już i tak twojego czasu nadwyrężyłem tutaj sporo, ale muszę zapytać o alkohol. Czy alkohol jest czymś, co w każdej dawce zawsze skraca nam życie, niszczy długowieczność, niszczy nasze zdrowie? Czy być może gdzieś tam jest to miejsce na ten alkohol, czy być może on nawet wspiera w jakichś ilościach nasze zdrowie?
To jest temat, który ostatnio był na konferencji
Dokładnie.
Genetyka nie na żarty, bardzo wiele kontrowersji. Ja bym chciał rozróżnić też, że ja miałem przyjemność, pochwalę się, ale to będzie miało puentę z tym związane. Miałem przyjemność być w Bolonii na stażu, który badał lipidomikę i tam zdarzyło nam się kilka razy wyjść na imprezę, znaczy na imprezę, posiedzieć, porozmawiać i jeśli to trwało jakieś 3-4 godziny, to były osoby, które siedziały z jedną lampką wina. I kultura spożywania alkoholu ma tutaj kluczowe znaczenie. I jest taki przykład koszykarza, który grał w polskiej, dalej gra w polskiej ekstraklasie i grał we Włoszech. Myślę, że to nawet lepiej obrazuje. Paweł Kikowski. Ja miałem przyjemność go poznać, jest to mój rocznik, ale kojarzę z wywiadu, że jak grał we Włoszech, powiedział, że przed meczem mieli wyjść sobie do knajpy na drinka. I on tak, ale jak to? To jest niemożliwe. W Polsce było, że jakby przed meczem wyszli na drinka, to by prawdopodobnie skończyli o 5 rano, jeszcze szukając, gdzie coś można by dokupić. A tam oni wypili lampkę wina, wszyscy się rozeszli do domu, nikt z tym nie miał problemu. Dlatego jak pytasz o zdrową dawkę, to można powiedzieć tak, istnieje zdrowa dawka i to będzie 7,6 grama czystego alkoholu etylowego, ale to jest nierealne do wprowadzenia. To jest też kwestia, ale żeby do tego podejść optymalnie, przypuśćmy, że ktoś ma pełną kontrolę, to sprawdzamy swoje czynniki ryzyka. Wszyscy od strony taty umierali na zawał serca, od strony mamy też na choroby układu naczyniowo-sercowego, to dla tej osoby pewne małe dawki alkoholu mogą potencjalnie nieść pewne ryzyko. Są pewne też nowotwory, które właściwie jest ich bardzo mało, ale jak dobrze pamiętam, nowotwór nerki, alkohol nie odgrywał jakiejś znaczącej roli. Dla większości nowotworów alkohol jest bardzo, ale to bardzo szkodliwy. Podobny jak dla choroby Alzheimera, dla demencji. Więc też warto by rozgraniczyć, co znaczy, jakby co jesteśmy w stanie wdrożyć. Bo jakbym miał krótko odpowiedzieć, to bym powiedział, że nie. Ale jakbym miał odpowiedzieć w sposób rzetelny, naukowy, to bym powiedział, że prawdopodobnie będzie jakaś dawka, która jest neutralna. Czy jest zdrowa? Ciężko powiedzieć, ale tu mówimy o tak skromnych ilościach, że ktoś by musiał sobie strzykawką odmierzać, nie wiem, troszkę piwa czy jakiegoś mocniejszego alkoholu, jeszcze mniejszą strzykawką. Więc wydaje mi się, że ta dyskusja, ona potem wchodzi w tak małe detale, jakieś tam didaskalia, że potem jak się powie tak, to ktoś powiedział, a istnieje jest jakiś mały kieliszek i potem kończy się, że dobra, to wypiłem pół litra whisky, czyli teraz przez kolejne 70 dni nie będę pił i to średnia jest dobra. I to niestety tak nie działa, więc bym powiedział, że dla ogółu populacji nie ma.
I tutaj ta kultura picia, i to w ogóle jest, uważam, że jeszcze w Polsce temat w ogóle absolutnie kluczowy, plus wszystkie inne dodatki, plus wpływ na apetyt, tak, i tak dalej. Ale też zauważyłem, u siebie też testuję, że na przykład albo jedno piwo mało alkoholowe, czyli 3-4%, albo pół piwa standardowego, jeżeli nie jest wypijane krótko przed snem, to właściwie na przykład wpływu na sen, na regenerację nie widzę też po pomiarach. A wiadomo, no, większa dawka jakiegoś tam alkoholu to jest jednoznacznie rzecz, która gdzieś tam ten sen niszczy. Dobra, i ostatnie takie pytanie typowo merytoryczne. Są leki, które, bo już suplementów nie będziemy w sprawie długowieczności poruszać, raczej ten temat też, no tutaj raczej ciężko było wskazać suplementy, które długowieczność wspierają, albo że to jest mocno potwierdzone, ale z leków właśnie stosowanych w cukrzycy typu drugiego, najważniejszym, który bardzo mocno wiąże się z długowiecznością, tutaj doktor Nir, ale nie wiem, jak jego nazwisko jest zawsze na B, taki, który właśnie tych Żydów akrzesański bodajże bada, prowadzi też badania nad metforminą i ogólnie temat metforminy z długowiecznością jest bardzo mocno wiązany. Jeszcze kilka lat temu uważam, że to było bardziej popularne. Teraz, no tak, ten wpływ metforminy, no to może ty wyjaśnij właśnie, jak to, czy metformina jest lekiem, który wspiera długowieczność i na przykład, jeżeli jestem osobą zdrową, czy powinienem brać metforminę, żeby żyć dłużej na przykład?
Tak, to jest Nir Barzilai, i on Żydów aszkenazyjskich, czyli Żydów pochodzenia europejskiego. Oni mają bardzo duży plus, że to jest bardzo hermetyczna grupa, więc jak mówiliśmy o genach, oni są bardzo, można powiedzieć, podobni do siebie, co ma bardzo dużo problemów takich, że tam jest tak zwany gen założyciela, czyli dużo jest chorób takich, że ta pula genetyczna jest bardzo mała. I Nir Barzilai prowadzi takie badanie, które jest obecnie jedynym. I to jest właściwie taki proof of concept, czyli pierwsze takie badanie, co się nazywa TAME, Targeting Aging with Metformin. I to badanie ma swoje minusy, ale jak Nir Barzilai opowiada, on powiedział, że to po prostu jest coś, co ma ruszyć całą tą społeczność, żeby to zacząć badać. On wybrał metforminę z kilku powodów. Jest bardzo tania, jest bardzo z nami długo, bo to jest używana, to jest rtwica lekarska. To jest roślinka, z której zrobiono ten wyciąg. Ona jest używana już mówimy od połowy XX wieku. Więc tutaj też takich minusów jakichś epidemiologicznych by było właściwie nie ma. To pierwsze badanie, które wyszło, to było na dużej grupie osób, które chorowały na cukrzycę typu drugiego i te, które przyjmowały metforminę, rzadziej chorowały na różnego rodzaju choroby, również na choroby nowotworowe i żyły dłużej. I co ciekawe, żyły dłużej niż osoby zdrowe, które nie chorowały na cukrzycę typu drugiego. I to był właśnie ten taki, aha, metformina jest lekiem na długowieczność. I to było przerzucanie jednego badania, które też nie jest reprezentatywne, no bo to było na osobach z cukrzycą typu drugiego, czyli które miały zaburzoną gospodarkę glukozowo-insulinową i przekładanie to na każdą zdrową osobę. I teraz już wiemy, że to nie jest prawda. Jest duńskie badanie, gdzie są nawet grupa z bliźniaków i okazuje się, że jak osoba jest zdrowa, to metformina niesie mniej korzyści. I ja pozwolę sobie przytoczyć jedno badanie. Na osobach starszych była grupa kontrolna, grupa, która przyjmowała metforminę, grupa, która trenowała i grupa, która trenowała i przyjmowała metforminę. Były to osoby bodajże 60 lat albo 65 i więcej ze stwierdzoną insulinoopornością. I co się okazało? Grupa, która przyjmowała metforminę, miała poprawę. Grupa, która trenowała, miała poprawę. Grupa, która przyjmowała metforminę i trenowała, miała najmniejszą poprawę. A z tych trzech grup największą poprawę miała ta grupa, która trenowała. Więc metformina działa, głównie się wskazuje na taką kinazę adenozyną monofosforanową AMPK. I ta kinaza również jest aktywowana podczas wysiłku fizycznego. Tylko wysiłek fizyczny robi znacznie, znacznie więcej. Więc bym powiedział, że jeśli ktoś się nie rusza, ma nadwagę otyłość, ma predyspozycje gdzieś tam genetyczne, w rodzinie występuje insulinooporność i wie, że dla niego nierealne jest zacząć się ruszać, to jest to powód, dla którego metformina może być dobrym rozwiązaniem. Ale jeśli jesteśmy osobą aktywną, to raczej bym się mocno na tym zastanowił. Ja bardzo często, jak ktoś mi, szczególnie młode dziewczyny, które do mnie trafiają z insulinoopornością i lekarz mi przypisał metforminę, a one trenują i trenują od dłuższego czasu, ja wysyłam to badanie przetłumaczone, jakby abstrakt, jak to wyglądało. I też jest pewien minus, bo to są na osobach starszych. Możliwe, że na młodszych teraz jest to w toku. Zresztą jednym z fundatorów jest Peter Attia on sam przyjmował metforminę przez długi czas i on też się na tym zreflektował. Więc metformina teraz jest bardzo popularna, Nir Barzlaj bardzo to propaguje, ale on sam powiedział w wywiadzie, zresztą Steven Auster, czyli ten, od którego wcześniej przytaczałem, on też był w tej komisji, bo była komisja, która chciała wybrać ten lek, jaki będzie badany. Czyli oni wiedzieli, że oni chcą zrobić to na dużej grupie, że to będą osoby starsze i potem oni sprawdzają, dają jednej grupie metforminę, osobom, które nie chorują na cukrzycę typu drugiego i oni mierzą, kiedy pojawi się kolejna choroba, bo przeważnie to jest lawinowo. Czyli jak pojawia się pierwsza choroba, to za tym idzie druga. Czyli jak pojawia się naciśnienie, to krótki jest czas, zanim pojawi się cukrzyca typu drugiego, zanim pojawią się inne rzeczy. Więc po tym, jak zdrowie się psuje, to trochę taki efekt domina. Ale sam Nir Barzlaj powiedział rzecz, że jeśli on by miał wybierać to, co jest najbardziej rozsądne, to by wybrał rapamycynę. Tylko że oni by musieli mieć prawdopodobnie dużo więcej funduszy, to jest jedna kwestia. A druga kwestia, komisja bioetyki by raczej nie wydała na to zgody, bo rapamycyna jest zatwierdzona teraz do głównie immunosupresji, razem z cyklosporyną, prednolonem jest używana w takim kombajnie, przy niektórych nowotworach, więc on powiedział, że ta biurokratyczna kwestia by im zajęła kolejne 10 lat, a Nir Barzlaj nie jest najmłodszy, to też trzeba podkreślić, on ma około 70 lat i oczywiście sobie zażartował, że ma nadzieję żyć do 100 lat, ale nie wiem, czy to się wydarzy i jakbym wybrał rapamycynę, to by bardziej był biznesmenem, który by szukał pieniędzy, żeby zebrać na to fundusze, niż naukowcem, lekarzem. Więc krótka odpowiedź, jak ćwiczysz, zapomnij o metforminie.
Super, dziękuję bardzo za odpowiedź. Tu można było dużo też tematów z metforminą poruszać, ale już będziemy kończyć. I na koniec standardowe pytania, ale pierwsze takie do ciebie dodatkowe. To jest, jaki jest twój ulubiony obecnie koszykarz, ale z NBA i obecnie grający i jakiej drużynie najbardziej kibicujesz, tak żebym miał szansę też znać, bo wiem, że ty tam bardziej lata 90, ale też wymieniasz takich, których totalnie nie słyszałem, więc może tutaj, wiesz, będzie szansa, że ktoś też i ja usłyszeliśmy o tym koszykarzu.
Mam nadzieję, że znasz, bo ja bym teraz powiedział Jeremy Sochan, patriotycznie. I to też patriotycznie i tak jak wspomniałeś o latach 90. i wcześniejszych, ja jestem fanem San Antonio Spurs z racji tego, że to jest organizacja, która niesie za sobą dużo wartości, nie tylko stricte sportowych, są koszykarze, którzy tam grali przez całą karierę, więc to też w obecnych czasach pokazuje, jak to jest rodzinna organizacja, czy rodzina taka, formalnie nie są biologicznie rodziną, ale że to wsparcie jest, więc bym wspomniał Jeremy'ego Sochana. No San Antonio raczej w tym sezonie wiele nie ugra, więc jakbym na drugim miejscu miał wybierać, to Stephen Curry i mam nadzieję, że Golden, mimo że już są wiekowi i na razie nie rokują jakoś dobrze w tym sezonie, to mam nadzieję, że przynajmniej będą się bili o te najwyższe laury.
To ciekawe, Jeremy to na pewno najbardziej znany, ale w ogóle widziałem taką statystykę, że on w tym sezonie miał strasznie zaniżone box plus minus, nie? Że miał najniższe w ogóle te wpływ, to jest chyba na drużynę, tak? Coś takiego. I te stacje miał słabe.
Plus minus to jest jakby jaki jest wynik z tobą na boisku. Czyli jak on był na boisku, to faktycznie drużyna bardziej przegrywała, ale trzeba przyznać, że jest nowa drużyna, on jest w roli, bo on grał jako silny skrzydłowy, czyli taki, można powiedzieć, gracz od czarnej roboty, a trener Greg Popowicz, czyli najwybitniejszy trener obecnych kilku dekad, powiedział, że on ma w sobie potencjał i go będzie ustawiał na rozgrywającego. To tak jakby to jakby z bramkarza zrobić napastnika. To mniej więcej, jeśli porównywać to do piłkarskich przełożeń, to jest mniej więcej tego rodzaju, więc ma bardzo ciężki czas. Ale jest młody, uczy się, neuroplastyczność będzie tam kulała i ja trzymam za niego kciuki, bardzo mi się też podoba jego pokora i chyba to przede wszystkim, że zawsze zostawia serducho na parkiecie. Jest takim zawodnikiem, który podejrzewam, że jakby rzucić piłkę pod pociąg, on by za to wskoczył, by milisekundy się nawet nie zastanowił.
Dokładnie. No i to super jest oglądać Polaka, który naprawdę gra, który naprawdę odgrywa jakąś rolę. I teraz dwa pytania dotyczące rutyn biohackingowych, rutyn związanych ze stylem życia. Która jest twoją ulubioną, a która jest dla ciebie najtrudniejsza? Czy być może jaki element stylu życia tobie najwięcej trudności sprawia?
Teraz bym powiedział, że morsowanie jest najtrudniejsze, bo w zeszłym sezonie to na palcach jednej ręki bym policzył. Co wynikało z organizacyjnych raczej kwestii, ale w zeszłym sezonie też więcej saunowałem. Ale na ten moment morsowanie, wczoraj morsowałem, więc to już moje czwarte. Wczoraj był śnieg, 4 minuty, woda. Nie wiem, ile miała, temperatura powietrza była 0 stopni. Piękna rzecz. Więc na ten moment najtrudniejsza, pewnie jak za miesiąc porozmawiamy, to powiem, że to już jest lajtowe. Najłatwiejsza, to bym powiedział, że dbanie o to, żeby chodzić regularnie spać. Ja to mam życie rolnika, prowadzę. Wcześniej chcę spać i tak to jest też chyba w miarę mój naturalny tryb.
Super. A kiedy ostatni raz wykonywałeś badania krwi?
Myślę, że to był marzec, kwiecień. Teraz będę wykonywał za 2 tygodnie. Poniedziałek, 11 grudnia. Jestem umówiony.
Super. To bardzo Ci dziękuję. Pawła można znaleźć na Instagramie, można znaleźć na stronie, chociaż na stronie już chyba nie jesteś tak aktywny. Na Facebooku widziałem, że trochę wrzucasz też rzeczy na Instagramie bardziej. I też teraz przyjmujesz już pacjentów w Trójmieście stacjonarnie, tak?
Tak. Przed pandemią przyjmowałem, pandemia to trochę ograniczyła i teraz powróciłem od tego do tego zawodnik z centrum Gdynia centrum piękne miejsce nieopodal Zatoka polecam, zachęcam.
Bardzo polecam, tak. Bardzo polecam Pawła też śledzić, bo wrzucasz też często ze swoim humorem różne rzeczy związane ze zdrowiem i takie ciekawostki nieoczywiste. Na przykład ostatnio wrzucałeś o tym widelcu, czy takim, który kontroluje tam łaknienie, ale o takich rzeczach, które często, no mało kto komu przychodzi do głowy i mało kto o tym mówi, więc bardzo polecam Pawła obserwować i dziękuję bardzo za rozmowę.